Halo Baza, halo Berlin. Z tej strony Iga, nadaję do Was z Berlina już od ponad 3 lat, a mieszkam tu od ponad 5. Nagrałam 31 odcinków podcastu i setki relacji na Instagramie z moimi przygodami, rekomendacjami, wskazówkami na spędzanie wolnego czasu i ulubionymi miejscami w Berlinie i w okolicach pod pseudonimem Baza Berlin. Dzielę się pomysłami na odkrywanie miasta, pokazuję troszkę swojej berlińskiej codzienności, od wizyt w galeriach sztuki, spacerów śladami zachwycającej architektury, po zakupy w ulubionych piekarniach czy w kawiarniach. Kilka słów o mnie. Uwielbiam podróże, uwielbiam ich planowanie, dokładny research, szczególnie na temat tego, co zjeść, gdzie zjeść i napić się dobrej kawy oraz gdzie zobaczyć jakiś ciekawy budynek, to moja specjalność. Odkrywanie Berlina i okolic sprawia mi ogromną frajdę, aczkolwiek po ponad 5 latach poznawania tego miasta mam takie nieustanne wrażenie, że wiem o nim coraz mniej, a że możliwości, opcje, rzeczy do zobaczenia po prostu się nie kończą. Lubię spędzać czas bardzo aktywnie, najlepiej z bliskimi, odkrywać nowe smaki, nowe miejsca, ludzi, historie i pomysły. W Berlinie rozwijam się zawodowo, ale to miasto przyciągnęło mnie do siebie wieloma aspektami. Swój wolny czas najchętniej spędzam nad jeziorem, na rowerze, na wystawach, na spacerze lub na kolacji z przyjaciółmi w którejś z moich ulubionych berlińskich miejscówek. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was ponownie na Wasz ulubiony format odcinków Bazy Berlin, przynajmniej tak wynika z wiadomości, które od Was dostaję, czyli na kolejny subiektywny audioprzewodnik po berlińskiej dzielnicy. To już 4 odcinek z serii tych audioprzewodników, które nagrałam. Pomysł zapowiedziałam Wam w odcinku 14 Bazy Berlin o okręgach administracyjnych Berlina. O tym podziale miasta opowiadałam Wam w odcinku 14 i jeśli go jeszcze nie słuchaliście, to zachęcam. Ten odcinek da Wam taki pogląd i informacje w pigułce na temat całego miasta, na temat jego podziału, a z takim ogólnym obrazem na pewno łatwiej jest wchodzić w szczegóły i opowiadać sobie o jego ogólnych częściach. Nagrałam już odcinki dedykowane dzielnicom Wedding, Prenzlauer Berg oraz ostatnio Charlottenburg. Zapowiadałam już na Instagramie, że dzisiaj będzie o Lichtenbergu. Lichtenberg to część Berlina na wschodzie, okręg administracyjny, który składa się z kilku dzielnic, między innymi z dzielnicy również o nazwie Lichtenberg, Fenpool, Karlshorst, Friedrichsfelde czy na przykład Rummelsburg. Zamieszkiwany jest przez ponad 300 tysięcy osób, z czego prawie 9 tysięcy to społeczność wietnamska, największa społeczność obcokrajowców w tej dzielnicy. Kolejne duże grupy osób pochodzące z zagranicy to osoby z Syrii, Ukrainy i z Polski. Lichtenberg to na taki pierwszy rzut oka, pierwsze skojarzenia, to wielka płyta, to blokowiska, to industrialne budynki pozostałości przemysłowego wschodniego imperium. W tej części Berlina ulokowane były kiedyś dziesiątki fabryk. To tereny przy rzece Szprewie, to ogród zoologiczny i wiele, wiele innych miejsc, o których za chwilę. Zaskoczyłam tym wyborem kilka osób. Dostałam kilka wiadomości i pytań, że co w ogóle na tym Lichtenbergu można robić z takim niedowierzaniem, że można nagrać o tej dzielnicy odcinek. Na pierwszy rzut oka nie jest to najbardziej popularna berlińska okolica i przy weekendowych wypadach do Berlina turyści ją omijają. Ja jednak mieszkam już tutaj trochę dłużej i lubię chodzić swoimi ścieżkami i wyszukiwać w nieoczywistych miejscach rzeczy, które zaskakują, a takich na Lichtenbergu znalazłam dziesiątki. Jeszcze więcej zachwytów, jeszcze więcej perełek na Lichtenbergu odkryła Ola, moja dzisiejsza gościni podcastu, prowadząca profil na Instagramie Unexpected Berlin. a prywatnie moja berlińska soulmate, moja super kumpela, z którą uwielbiam odkrywać nieoczywiste zakątki Berlina albo sobie o nich opowiadać. Poznanie się z Olą jest jedną z tych wspaniałych rzeczy, którą przyniosło mi podcastowanie. Relacje z ludźmi o podobnych zajawkach, chociaż nasza znajomość wyszła zdecydowanie poza wymiar internetu. Zaprosiłam Olę do rozmowy o Lichtenbergu z kilku powodów. Po pierwsze, potrzebowałam powiewu nowości w formie audioprzewodników po dzielnicach, po tym jak nagrałam 3 monologi i chciałam spróbować innej formy, formy rozmowy. Po drugie, rozmawiając razem, zawsze pozytywnie z Olą nakręcamy się na nowe odkrycia. Myślę, że jesteśmy podobnie entuzjastyczne i ten nasz duet jest bardzo wybuchowy, a taka pozytywna energia zawsze wychodzi na dobre, dlatego spróbowałyśmy. A po trzecie i w sumie najważniejsze, Ola jest lokalną, lichtenberską patriotką, która zna mnóstwo ukrytych smaczków na tej dzielnicy i jestem przekonana, że Was nimi zaintryguje. Ten odcinek to nie wywiad, to rozmowa dwóch osób, dwóch dziewczyn, które zafascynowane są odkrywaniem Berlina i chcą zarazić Was swoim entuzjazmem do wyszukiwania ciekawych miejsc za rogiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że jakość dźwięku podczas naszej rozmowy nie jest idealna, ale to był mój pierwszy raz z nagrywaniem we dwójkę do jednego mikrofonu, no i od czegoś trzeba zacząć.
To co? Nagrywamy.
No. Hejka, Ola.
Lichtenberg waits for no one.
Wszyscy czekają na Lichtenberg.
No, dokładnie.
Hejka, Ola. Dlaczego Berlin i dlaczego Lichtenberg? Bo dla mnie w sumie to było oczywiste, jak wpadłam na pomysł, że chcę nagrać kolejny odcinek tych moich audioprzewodników i kiedy wpadłam na pomysł, że chcę iść z trochę inną, nową formą, bo w każdym odcinku testuję jakąś nową i wpadłam na pomysł, żeby to była rozmowa. Jak myślałam, o jakiej dzielnicy tutaj porozmawiać, to od razu pomyślałam o Lichtenbergu i o tobie. No bo w sumie, jak mam pierwszy raz z kimś porozmawiać w tym moim podcaście, no to chcę, żeby to był ktoś super, więc to jesteś ty.
O Boże.
Ktoś, z kim się super rozmawia. No i w sumie znasz ten Lichtenberg jak własną kieszeń, więc może dlaczego się na nim znalazłaś, albo może tak bardziej ogólnie, dlaczego znalazłaś się też w Berlinie?
To zacznę od Lichtenbergu. No, krótka odpowiedź to czynsz. Po prostu zostałam wypchnięta poza 3 główne dzielnice czy 4 Berlina ze względu na mieszkanie.
A jak długo już mieszkasz na Lichtenbergu?
W Berlinie mieszkam 11 lat, a na Lichtenbergu 6, wydaje mi się, już nawet straciłam trochę rachubę. Na początku przeprowadziłam się do Berlina, mieszkałam na Prenzlauer Bergu, no i to okazała się dzielnica, na którą już nie było nas stać. I ten Lichtenberg się wydarzył przypadkowo. Pamiętam też, jak pojechaliśmy tam pierwszy raz zobaczyć miejsce, w którym mieliśmy mieszkać i pomyślałam sobie, Boże, gdzie ja jestem? Mm-hmm. Więc to nie jest oczywista dzielnica i nie jest oczywisty wybór, ale muszę powiedzieć, że strasznie się cieszę, no i dlatego też tu dzisiaj jesteśmy. Strasznie się cieszę z tego, że tam wylądowałam i że jakby los za mnie podjął trochę tę decyzję, bo jestem absolutnie lichtenberską patriotką. Mówiłam Ci już wcześniej przed nagraniem, że próbowałam bardzo długo wprowadzić określenie Elberg, które się niestety nie przyjęło.
To się jeszcze przyjmie.
Mam nadzieję. I naprawdę odkryłam dużo strasznie fajnych rzeczy na Lichtenbergu, ale też przede wszystkim odkryłam chyba coś w sobie. A to oczywiście tutaj też czas ma znaczenie, bo ja się przeprowadziłam trochę przed COVID-em i w czasie COVID-u wydaje mi się, że wszyscy byliśmy w tej podróży odkrywania siebie i ja właśnie
i odkrywania tego, co za rogiem, bo mieliśmy trochę mniejsze
możliwości. Ja odkryłam po prostu, wtedy zostałam zmuszona, żeby odkryć Lichtenberg. Nie jeździliśmy gdzieś daleko, tylko siedzieliśmy na dupie, na miejscu. I też w ogóle odkryłam, że sprawia mi dużą przyjemność obczajanie właśnie rzeczy blisko, tak samo blisko w Niemczech, blisko w Nadzielni, że nie potrzebuję egzotycznych podróży, że czerpię bardzo dużo satysfakcji też z takich nieoczywistych miejsc, bo moim drugim faworytem w Niemczech poza Lichtenbergiem jest Saksonia. Bardzo niepopularne miejsce z wielu powodów, które mają też sens, ale po prostu uważam, że jest dużo fajnych, że jakby jest jakaś taka satysfakcja w odkrywaniu czegoś, co jest nieoczywiste. Że...
Tak, tak zwane mikropodróże i wydaje mi się, że czasami nawet najciemniej pod latarnią
i za rogiem możesz odkryć coś niesamowitego, więc ja totalnie się z Tobą zgadzam, podzielam. Wydaje mi się też, że dlatego się zakumplowałyśmy, bo możemy sobie razem odkrywać te miejscówki.
No w ogóle wspomnę, że pierwszy raz się spotkałyśmy osobiście na Lichtenbergu.
Rzeczywiście, wtedy mnie oprowadziłaś. Ostatnio to wspominałam, jak byłam na Lichtenbergu i właśnie widziałam taką piękną, kwitnącą wisterię, to się też nazywa po polsku ten kwiat wisteria, ale wiemy o co chodzi. Tak, tak, wszyscy wiedzą o co chodzi. Taki piękny
szał wisterii na Insta zrobił swoje.
I widziałyśmy to razem. Okej, opowiedziałaś mi trochę o tym, dlaczego ten Lichtenberg, pewnie jeszcze pociągniemy zaraz te wątki bardzo. Wydaje mi się, że też ten Lichtenberg w ogóle się trochę zmienił od czasu, kiedy ty się tam przeprowadziłaś. Jak był postrzegany kiedyś, jak postrzegany jest teraz, bo wydaje mi się, że teraz to tak naprawdę no, jest tam, nie chcę powiedzieć coraz ciekawiej, bo wydaje mi się, że mogło być tak samo ciekawie jak kiedyś, ale czynsze już drożeją.
Tak,
jednak
tak.
Jest to dzielnica, która jest bardzo blisko tych stereotypowo najbardziej atrakcyjnych dzielnic i wydaje mi się, że te pierwsze skojarzenia z Lichtenbergiem trochę się zmieniają, przynajmniej mi, a jeżeli innym nie, to byłoby super, gdybyśmy tym podcastem mogły trochę zmienić postrzeganie tej dzielnicy. Ale jak w sumie zaczynamy od tych takich stereotypowych rzeczy, to nie wiem jak tobie, nim się tam przeprowadziłaś, ale mi pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jak myślę o Lichtenbergu, to są blokowiska i w ogóle te takie formacje bloków, ten Plattenbau, wielka płyta i jakoś to jest we mnie zakorzenione i też wiem, że jest to taki stereotyp, jak rozmawiam z ludźmi, mówią mi, Lichtenberg, same bloki, nuda.
Dla mnie, muszę powiedzieć, pierwszym skojarzeniem zawsze byli neonaziści,
którzy... To pojawia się jako drugie.
Kiedyś tak. Tam było ich sporo, z tego co wiem jest mniej teraz i w sumie to nie wiem, jakie są wyniki wyborów na Lichtenbergu, ale fajnie by było to sprawdzić, bo wydaje mi się, że to się zmieniło bardzo faktycznie, tak jak powiedziałaś, na przestrzeni lat. Dzielnica się też zmieniła, tak, ceny mieszkań, czynszów i tak dalej poszły do góry na pewno. Chociaż muszę powiedzieć, że taka moja bezpośrednia okolica zmieniła się pod względem ilości mieszkań, które się buduje, ale wydaje mi się, że jakby cały Berlin się ciągle buduje,
to prawda.
Na Lichtenbergu jest miejsce, ale nie zmieniła się aż tak strasznie, jeśli chodzi o miejscówki. Jakby mamy parę naszych takich hipsterskich zakątków, które oczywiście powstały parę lat temu, ale wiele tych miejsc, które ja lubię na Lichtenbergu są tam od dawna, więc pod tym względem jeszcze się tak nie zmieniła i chciałam tylko dodać, że tak, faktycznie, no Lichtenberg jest takim, stał się, wydaje mi się, przez ostatnie lata takim przedłużeniem Friedrichshain.
To prawda.
Friedrichshain się bardzo rozrósł, to jest pierwsza rzecz. Kiedyś, jak ja się przeprowadziłam do Berlina 11 lat temu, to ta okolica zaraz przy granicy z Lichtenbergiem, która jest w okolicy Ostkreuz.
Wiktoriastadt, tak zwana.
Dokładnie. Mhm. Czyli Ostkreuz i Wiktoriastadt, czyli pierwsza dzielnica jakby Lichtenberga, Kiez Lichtenbergu. Tam nic nie było. Naprawdę, tam było bardzo niewiele, tam się bardzo dużo zbudowało, powstały siedziby firm, powstały nowe bloki, więc oczywiście tam był Friedrichshain, było życie, bo był Ostkreuz i tak dalej, ale mam wrażenie, że jakby ta dzielnica się przedłużyła i Lichtenberg się stał też takim naturalnym jeszcze przedłużeniem jakby tego Friedrichshain właśnie przez to, że jest coraz więcej ludzi i po prostu ludzie nie mają gdzie mieszkać.
No tak, w sumie ze stacji z dworca Lichtenberg dojedziesz rowerem na Boxhagenerplatz pewnie w jakieś 15 minut, 10 minut, to są dwie stacje S-bany, tak. Więc to jest chyba taki naturalny kierunek rozwoju tej dzielnicy.
Co do blokowisk?
Właśnie mam tyle wątków, które chciałabym już poruszyć,
ale co do blokowisk,
więc może zacznijmy po prostu od tych blokowisk.
Tak.
Wiesz co, na pewno wiesz, bo o tym rozmawiałyśmy, że o blokowiskach bardzo fajnie opowiada ta książka Betonia Beaty Chomątowskiej, Doroty Chomątowskiej, Beaty Chomątowskiej.
Sprawdzę szybko.
Szybko sprawdź. Albo to się wytnie, albo zostawimy. Przepraszamy z góry, ale książka jest fantastyczna.
Betonia Beata Chomątowska.
Beata Chomątowska. Beata Chomątowska. Świetna książka, czytałam ją kilka lat temu i ostatnio, kiedy sobie przed naszym podcastem eksplorowałam Lichtenberg ponownie, to wróciłam do rozdziału o Lichtenbergu, bo w tej książce jest kilka rozdziałów o różnych blokowiskach w całej Europie i kilka rozdziałów jest poświęconych Berlinowi. Właśnie pierwsze jest o Lichtenbergu i to, co mi się tak rzuciło w oczy, na co wcześniej nie zwróciłam uwagi, to świetna nazwa rozdziału Laboratorium. I autorka nawiązuje do tego, że Lichtenberg był w sumie taki trochę laboratorium innowacji budowlanych i wskazuje dlaczego. I na przykład dowiedziałam się z tej książki, potem trochę to pociągnęłam w muzeum, o którym pewnie też opowiemy, że na Lichtenbergu powstały w ogóle jedne z pierwszych w Europie w XIX wieku budynków z betonu, o czym nie wiedziałam. I na tym placu obok Stadtmuseum na Lichtenbergu jest nawet oznaczenie Denkmal, czyli pomnik bloku, który przetrwał II wojnę światową i został właśnie z tego betonu wybudowany. I w sumie tak jak sobie myślę, to fajnie czytać ten rozdział książki Betonie i potem przejście po tym Lichtenbergu i zobaczyć rzeczywiście te jakby te różne, ten historyczny rozwój architektury, bo mamy i ten beton, mamy te tak zwane Siedlung, czyli modernistyczne, osadnicze dzielnice, które bardzo mi się podobają, ale nawet nie jestem w stanie wymienić teraz nas wszystkich architektów, ale one są właśnie chyba w okolicy Wiktoriastadt. Tak. Mamy właśnie ten rozwój Wiktoriastadt, kiedy było potrzebne wprowadzenie mieszkań, no bo Berlin się rozrastał, no i mamy tą całą wielką płytę.
Ale też industrialne, prawda?
Tak. Tak,
bo tam też właśnie było dużo fabryk i w związku z tym ta część miasta się rozwijała, prawda?
Tak.
Ja jakoś jak myślę o blokach, to myślę bardziej o Marzahn, ale to prawda, że historycznie chyba pierwszy Plattenbau faktycznie powstał na Lichtenbergu, no nie?
Chyba tak.
Tutaj chciałam tylko dodać, że na Wiktoriastadt faktycznie jest, wiem o której tabliczce mówisz, jest ten stary budynek, ale to nie jest jakby Plattenbau, to może dobrze
to, tak,
dodać.
Tak, tak. Może warto to dodać. To nie jest Plattenbau, to jest taka bardziej kamienica.
No nie?
Tak, bardziej taka...
Dokładnie, teraz byśmy powiedzieli tak, tak. Bardziej Altbau.
Tak, rzeczywiście, rzeczywiście. Tak.
Bo Wiktoriastadt jest faktycznie troszkę jak wioska, która się zatrzymała w czasie.
Trochę takie miasteczko.
Trochę takie osobne miasteczko, które ma swój charakter. Ja zawsze myślę o nim trochę jak o naszym lichtenberskim Prenzlauer Bergu, bo tam jest trochę taki klimat też, jeśli chodzi o sklepy.
Drukowane szerokie ulice, drzewa.
Tak, ale też sklepy, ludzie, jakby taki hipsterski trochę vibe. Ale tak, to prawda, że tam w okolicy na Rummelsburgu było bardzo dużo fabryk i w związku z tym właśnie bardzo się rozwijała ta część, gdzie po prostu ludzie spali. Był tam nawet kiedyś taki wysoki tramwaj, który jeździł po szynach uniesionych nad ziemią i to był też jakiś pewnie jeden z pierwszych środków transportu w Berlinie. I fajnie jest jakby zgłębić tę historię tego, jak to kiedyś wyglądało i czasami tak sobie próbuję wyobrazić, jak to było kiedyś się przejść takim Lichtenbergiem,
tak
bo to nie była część Berlina, prawda?
Tak.
Jakby ten wielki Berlin powstał w 1920 roku.
Tak, i od tego czasu Lichtenberg jest jakby też w murach. W ogóle warto chyba też dodać, że ten zarys Lichtenbergu się zmieniał i że te części, te takie pomniejsze kits były dokładane na przestrzeni lat. No i tak dobrze wspomniałaś o tych wyobrażaniu sobie, jak to wyglądało pod koniec XIX wieku. Mnie też zaciekawiło to, że w latach 20. właśnie był taki rozwój, ale pewnie to jest powiązane z tymi fabrykami, no bo tak. Ludzie musieli gdzieś mieszkać, więc stąd te planowane osiedla modernistyczne, które też są bardzo ciekawe. No i potem mamy tą całą wielką płytę.
Tak.
I powiem Ci, że wybrałam się w weekend na spacer po tej części Lichtenbergu, która się nazywa Fenpool, dobrze to wymawiam, zawsze mam problem z wymową niemieckich słów i byłam zaskoczona, bo to było bardzo, bardzo ciekawe i oczywiście na pierwszy rzut oka moja myśl była, o jestem w Polsce, blokowisko, ale jak tak zacznie się więcej czytać, to wydaje mi się, że nawet w tej brzydocie w cudzysłowie można znaleźć interesujące i ciekawe rzeczy. I nie wiem, czy byłaś w ogóle kiedyś na Fenpool. Pochodziłaś tam
trochę
po blokach.
Wydaje mi się, że byłam.
Byłaś trochę blokersem?
Ale jestem Jenny trochę blokerskim, blokersem, chociaż powiem, że inne miejsca mnie bardziej jarają na Lichtenbergu, więc jakby skupiłam się bardziej chyba na innych miejscach, ale jest tym coś, że teraz też jest chyba taka nostalgia
trochę
za tym czasem. Jest trochę też takiego powrotu tych socrealistycznej architektury. Na Instagramie w każdym razie, prawda?
Tak,
widać
to prawda.
Tych murali socrealistycznych i tej takiej jakiejś ostalgii, jak to się mówi w Niemczech, nie? Tej nostalgii za tym dawnym wschodem. I pewnie też na tej fali można odkryć coś pięknego w tych blokowiskach. Ja mam taką mini anegdotkę tutaj, bo kiedyś wrzuciłam jakiś bardzo brzydki dla normalnych osób budynek na Instagrama i moja koleżanka skomentowała, bo napisałam, że to jest perełka architektury i moja koleżanka skomentowała, Ola, tylko ty widzisz w tym zdjęciu perełkę, ale coś faktycznie w tym jest, że można docenić urodę tych miejsc, szczególnie, że właśnie one były
albo
planowane, dokładnie, one były planowane dla ludzi, prawda? Tam zawsze jest dużo zieleni, są te tereny, po których można chodzić, jest właśnie rzeźby. Jest jakby, to jest bardzo, bardzo ciekawe faktycznie, to nie jest tylko wielka płyta.
Tak, i mam, właśnie miałam takie wspomnienie, kiedy chodziłam po Fenpool, że w sumie jestem z Bydgoszczy i w Bydgoszczy też są takie blokowiska.
Czy jak my to mówimy, Bydgoszczy?
Ja się z tym nie zgadzam. I tak miałam, że chodziłam sobie w Bydgoszczy po tych blokowiskach i myślałam sobie, o jakaś rzeźba w ogóle, kto to tutaj postawił, jakby skąd to tutaj jest. A na Fempul zaczęłam się tak przyglądać tym rzeźbom, bo tam też takie są, w ogóle doczytałam i poszłam na spacer właśnie śladem tych rzeźb, bo znajduje się ich na Fempul kilkanaście, są takie z piaskowca, wiesz, takie betonowe rzeźby, które zostały rozdystrybuowane po tej dzielnicy dookoła takiego stawu, jeziorka, jeśli można tak nazwać, zebrane rzeźby, które były stworzone w ramach jakiegoś sympozjum, wystawy pod koniec lat 80. i te wszystkie rzeźby zostały wybudowane przez artystów z bloku wschodniego pod jednym mottem poezji wielkiego miasta. I to mnie bardzo zaciekawiło. Znalazł się tam lew, znalazła się tam młoda, zakochana para, znalazła się tam rzeźba pod tytułem Dialog i wydaje mi się, że gdybym nie zaczęła czytać, to w ogóle bym nie zwróciła na to uwagi, szczególnie, że niestety przez to, że są to rzeźby z piaskowca, no to w takim klimacie, jaki mamy w Berlinie, one się trochę brudzą. Do tego oczywiście wandalizm, ale wydaje mi się, że fajnie czasami poszukać czegoś takiego przypadkowego,
nieoczywistego,
unexpected, dokładnie. Więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy będzie się wybierać na Fempul, to polecam poszukać i zrobić sobie taką rozrywkę. I właśnie na ten Fempul też zwróciłam uwagę na to, to wspominałaś te planowane osiedla, jakie to jest w sumie ciekawe i czasami nawet wydaje mi się, wbrew pozorom, bardziej atrakcyjne od tego Neubau, bo jest tak dużo przestrzeni między blokami, tak dużo zieleni,
tak, miła odmiana. Była jakaś myśl, taka też myśl o ludziach i o ich przestrzeni, co jest bardzo ciekawe, to ty mi opowiadałaś, z kolei jak byłyśmy kiedyś na spacerze na Marzahn, opowiadałaś mi właśnie o tej książce, prawda, jak ludzie się zabijali o te mieszkania w którymś momencie, dlatego że Altbau po prostu był bardzo zaniedbany, nie miał toalet, jakby tam nie było dobrych warunków mieszkaniowych.
Były konkursy, żeby się zgłosić. Nawet był taki konkurs dla szukali bliźniąt reprezentujących Marzahn. Pamiętam to z tej książki.
To było bardzo ciekawe, więc polecamy Betonie, ale co ja zauważyłam, to im dłużej mieszkam na Lichtenbergu i w Berlinie, ale szczególnie teraz na Lichtenbergu, to poznałam w ogóle całą grupę znajomych, którzy są z Lichtenbergu i się na nim urodzili i mieszkają w blokowiskach, więc byłam już w paru takich mieszkaniach i to jest też super jakby, tak, no oczywiście jakby mówimy teraz oczywistość, prawda, wiadomo, że są ludzie, którzy mieszkają na Lichtenbergu, tylko powiedzmy sobie szczerze, jak się mieszka w Berlinie parę lat i się mieszka na Mitte albo gdzieś, to się nie zna tych ludzi zwykle,
tak?
I fajnie jest zobaczyć właśnie te rodziny, które się wtedy przenosiły, bo dla nich to była atrakcyjna oferta i budowały tam swoje rodziny i teraz trzecie pokolenie ma to mieszkanie, no nie? I nigdy się nie wyprowadzi z Lichtenbergu, bo to jest po prostu, no wiesz, darmocha, no nie? Zasadniczo.
No tak, teraz to jest darmocha.
Więc to jest bardzo ciekawe też jakby zobaczyć to z perspektywy znajomych, którzy są w naszym wieku, którzy mieszkają w tych budynkach i mają jakby całe historię.
Fajne masz doświadczenie, ja nigdy nie byłam, musiałam sama się bujać po tych osiedlach. Ale ciekawe. Jak już jesteśmy przy temacie architektury, to w sumie mnie też bardzo zainteresowały murale i street art na Lichtenbergu. Jest ich kilka. Chyba najbardziej moją uwagę przykuły już kiedyś, ale nawet o tym nie doczytałam, te dwie wielkie tęcze.
Tak.
Rzeczywiście super to wygląda. Naprawdę to robi wrażenie. Niby nic, ale bardzo fajnie. Jest chyba przy Landsberger Alenie.
Tak, to jest blisko Landsberger Allee. To w ogóle tak może, bo tutaj będziemy rzucały bardzo dużą ilością nazw, to może dla osób, które słuchają i chciałyby mieć taki snapshot. Jeżeli chcecie się wybrać na Lichtenberg i nie wiecie, gdzie zacząć, znaczy można zacząć w różnych miejscach, ale jeśli chodzi o bloki, to faktycznie ja bym może poleciła te Regenbogen, te tęczowe bloki jako taki starter kit.
Tak.
Można zrobić bardzo fajne foteczki, także bardzo takie Instagram friendly miejsce i okolica cała jest trochę dziwna, ale
trochę takie blokowisko.
Ale bardzo lichtenberska.
No to te Regenbogen to w sumie taki jeden słynny, chyba z najsłynniejszych. No i ten, który powstał około 10 lat temu, Totem, mural, nie wiem czy kojarzysz, te trzy osoby, które są, chyba jest kobieta i dwóch mężczyzn. I te osoby mają reprezentować właśnie populację Lichtenberga. I to, co mnie też zaciekawiło, to że ten mural, graffiti mural, został namalowany nie przez Berlińczyków, tylko przez amerykański duet JBAK. I powstało to w ramach właśnie Lichtenberg Open Art. Ja wcześniej nie słyszałam w ogóle o tej inicjatywie, ale jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych zainwestowała trochę w jakby ożywienie tej dzielnicy, wyjście do ludzi. I też to, co mi się podobało, to nie tylko, że oni zainwestowali w ten mural, tylko, że wraz z tym zorganizowali taką inicjatywę warsztatów dla młodzieży, dla dzieci, jakby warsztatów robienia graffiti, street artu. Nie wiem, czy słyszałaś w ogóle coś o tej inicjatywie Lichtenberg Open Art?
Nie słyszałam bezpośrednio o tej inicjatywie, w sensie o warsztatach i tak dalej, ale faktycznie wiem, że Lichtenberg jakby stoi tymi mieszkaniami spółdzielczymi, gdzie są właśnie duże spółdzielnie, jak na przykład Hovogę.
Tak, to była właśnie ta spółdzielnia.
Dokładnie. I to jest i na Lichtenbergu, i na Marcanie. Nie wiem, czy to jest specyficzne dla tych dzielnic, że jakby tych budynków jest po prostu więcej. I faktycznie ta spółdzielnia jakby inwestuje w to, żeby te miejsca były bardziej zachęcające. Więc taka seria tych murali jest na Lichtenbergu, ale też na Marcanie, też zorganizowana przez spółdzielnię mieszkaniową. A ja z kolei, mówiąc o spółdzielniach, blisko miejsca, gdzie mieszkam, to jest taki sekretny tip, więc nie będę Wam zdradzała adresu, ale z takiej ciekawostek właśnie, jak się podchodzi do tego mieszkania spółdzielczego, to bardzo blisko miejsca, w którym ja mieszkam, jest takie sekretne podwórko. To są też mieszkania spółdzielcze. To nie są co prawda jakby platenbał, wysokie wieżowce, ale mieszkania na wynajem. Jest tam takie sekretne podwórko, gdzie spółdzielnia dała jakby wolną rękę mieszkańcom, żeby zrobić coś fajnego, fajny projekt, więc oni zrobili piękny ogród, gdzie super. Są warzywa, owoce, piękne drzewa, jest super też piaskownica, miejsce, gdzie można się bawić, są króliki, więc można iść odwiedzić te króliki.
I to jest, słuchaj, to jest wszystko... super w Berlinie, bardzo tak, często się dzieją takie rzeczy,
tak,
to jest niesamowite.
Zadbane. I widać tam właśnie też takie ten sense of community, no nie, że widać, że jest
społeczność lokalna,
która to robi i tam można wejść, jakby są ogłoszenia od tej spółdzielni różnych też inicjatyw, które tam się dzieją, można tam po prostu wejść, to zobaczyć i uważam, że to jest świetne i fajnie, może właśnie te akcje są bardziej potrzebne na takim Lichtenbergu czy Marcanie niż może w innych dzielnicach, nie wiem, ale
wydaje mi się, że tak.
Możemy docenić. Jeszcze a propos murali, to może wspomnimy, zanim przeniesiemy się do innych styli budownictwa, żeby tutaj nie rozmawiać dwie godziny o muralach i blokowiskach. Jest taki ciekawy budynek z największym muralem w Europie. Nie wiem, czy to jest wciąż aktualne, że to jest największy, jest jak najdłuższy. Jest taki budynek, jak się wyjeżdża z Lichtenbergu i wjeżdża na Marcan bodajże, gdzie naprawdę faktycznie się ciągnie przez nie wiem ileś bloków, taki obraz lasu i drzew.
Super, o tym w ogóle nie słyszałam.
Bardzo to jest ciekawe. Zaraz zobaczę, jak się nazywa dokładnie to miejsce. Żebyśmy mogli wam polecić. Tak. Możemy też wrzucać w linki, no nie?
Wrzucimy w linki opisie. Mam jeszcze pomysł na to, jak to wszystko zebrać. Pomyślimy, porobimy współdzielone posty i różne tematy. Ja jeszcze kojarzę ten fajny mural przy Frankfurter, ale niedaleko S-Bahn U-Bahn Magdalenenstrasse, taki niebiesko-czerwony.
Tak.
I doczytałam też, że dużo jest fajnych murali na stacji metra Lichtenberg, ale w ogóle nie kojarzę.
A to tam się w ogóle niedawno zmieniło, bo były kiedyś inne murale, a niedawno był jakiś nowy rzut i zostały namalowane świeże murale. Myślałam w ogóle o tym, żeby to też wrzucić do siebie na profil właśnie, jak to się zmieniło. Ale faktycznie tak, cała stacja Lichtenbergu jest zamalowana, bo tam jest stacja S-Bahnu i U-Bahnu. To jest w ogóle bardzo duży dworzec, który też jest dworcem
przesiadkowym.
Dokładnie, też są tam pociągi normalnie, więc tak, tam też są murale. Chociaż muszę powiedzieć, że te na blokach chyba robią większe wrażenie.
No są duże, widać.
Dużo formatowe.
Z daleka, gdzieś tym tramwajem.
Tak, to bym zaczęła pewnie tam.
Tak, ja bym zaczęła chyba od Regenbogen i od tego JBAK. Ale dobra, tyle w muralach, bo rozmawiamy już 20 minut, a jesteśmy na punkcie pierwszym. Ale mówiłyśmy już trochę o blokowiskach, mówiłyśmy już trochę o architekturze. Myślę, że pociągnijmy ten temat i pogadajmy trochę o modernizmie, bo wiem, że obie mamy jeden z takich ulubionych budynków na Lichtenbergu. To ten dom, który był zaprojektowany przez, teraz odmienię, Misa van der Rohe.
Tak jest.
Tak.
Mies van der Rohe, tak, budynek się nazywa Villa Lemke i to faktycznie chyba jest taki, powiedziałabym, to jest naprawdę największa perełka na Lichtenbergu, więc czasami tam zabieram ludzi, którzy nawet mieszkają niektórzy na Lichtenbergu i nie wiedzą
i nie wiedzieli o
tym, że ten budynek tam
miałam
jest.
Miałam to samo.
Więc to jest w ogóle świetny spacer i to bym chyba polecała właśnie jako początkowy punkt eksploracji Lichtenbergu, bo cała ta okolica jest bardzo ciekawa. Jeszcze zanim się dojdzie do tej willi Lemke, to jest taka piękna willa na rogu, którą na pewno zobaczycie, jak tam będziecie, bo ona się bardzo wyróżnia. I to jest część takiego starego willowego osiedla, które tam było. Potem jest taki dom, który wygląda trochę jak kula dyskotekowa. Mhm. To jest teraz prywatny dom, ale próbowałam w ogóle kiedyś znaleźć informacje na jego temat i nie było to proste, ale wyczytałam,
musimy,
że to było...
Musimy tam pójść i zadzwonić do drzwi i zapytać, czy możemy.
Wyczytałam gdzieś, że to była jakaś była siedziba Stasi, gdzie oni robili sobie imprezy.
Okay.
To się zgadzało, bo wygląda jak kula dyskotekowa, ale ciężko jest znaleźć informacje na ten temat. I tak, wydaje mi się, że teraz tam ktoś po prostu mieszka, a obok jest willa właśnie Miesa van der Rohe, która jest pięknym budynkiem, bardzo prostym w swojej formie, wiadomo jakiego projekty, bardzo takim kompaktowym, jest też w środku muzeum, więc można tam pójść, wejść do środka, zobaczyć wystawę. Jest piękny ogród, który fajnie wygląda szczególnie wiosną, jesienią, bo jest tam piękne są drzewa, które kwitną w zależności od sezonu, ale co jest chyba najfajniejsze, to to, że ten dom jest nad jeziorem.
Tak.
I wokół tego jeziora można sobie zrobić spacer. Nad tym jeziorem też są przepiękne rzeźby, więc warto zwrócić na to uwagę. I bardzo piękna stara wieża ciśnień,
tak,
którą też warto zobaczyć w trakcie spaceru.
Zawsze się mylę, czy to jest Oberze czy Orankeze, bo one są tam dwa obok siebie. I to Oberze, dla mnie zawsze się zastanawiam, czy użyć tutaj nazwy jezioro, bo ono jest takim trochę takim stawem.
No to jest taki staw.
Takim stawem, ale rzeczywiście ta willa też zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Przecież to najbardziej chyba z zewnątrz. Najbardziej mi się podoba z zewnątrz niż wewnątrz, jest przepiękna, więc zdecydowanie polecamy na spacer weekendowy, ale jak już przejdziecie na spacerze dookoła tych willi, kul dyskotekowych i wieży ciśnień, to ja bym polecała też spacer nad to Orankeze.
Tak.
W ogóle tam chyba w latach, to były chyba lata 20, została zaprojektowane to jako plaża miejska, też czytałam na ten temat i jest taka trochę architektura właśnie tej plaży miejskiej, jest to wszystko zorganizowane, bardzo fajnie wygląda, tam się już można kąpać, więc nigdy się tam nie kąpałam.
Ja się kąpałam w te wakacje i właśnie to jest wynik mojej znajomości z ludźmi z Lichtenbergu, no bo jak się zna kogoś z Lichtenbergu, kto tam dorastał, to tam się idzie, jak jest 30 stopni, więc ja kiedyś był taki upał.
Ja chodzę na Plotsense, wiesz, no mam bliżej, ale to jest bardzo podobna plaża
ale
miejska.
Ale mówię, jak się tam mieszka, jest upał, no to tam się po prostu jedzie i to jest świetne, że wszyscy wychodzą i wylegają na tę plażę, to jest trochę takie nasze Wannsee, to takie jezioro z tymi kąpieliskiem też
zbudowanym. Tak, tak, tak. No trochę mniejsze. Myślę,
no mniejsze,
że
mniejsze. Menedżujmy
oczekiwania.
Tak, nie, lichtenberski vibe, ale jest też takie właśnie zrobione kąpielisko, są zabudowania, jest
ratownik, lody, są też te tarasy i tam w tych tarasach jest taka restauracja.
Ale plaża jest płatna.
Jak większość tych plaż.
Tak, tak, chyba 3 euro
organizowanych,
czy coś,
ale
on
jest, tak, jest płatna, ale nie wiem, czy ona też, nie chcę tutaj pomylić, ale nie wiem, czy ona nie jest w ramach basenów miejskich w Berlinie, więc jak ktoś ma tą kartę i na przykład Urban Sports Club, to to chyba działa, bo Plotsense tak działa.
A,
jest
wiem,
na przykład na Urban Sports Club.
Wiem. Ale tak, jak się jest
ale
tam berczykiem, to się tam chodzi.
Tak. I dookoła są te tarasy i tam jest taka restauracja a la grecka i byłam tam kiedyś jeść właśnie wielkie fryty, bifteki i masz takie poczucie, że jesteś na wakacjach, a jesteś na Lichtenbergu.
Tak, ale trochę na wakacjach w PRL-u.
Wiesz co, nie żyłam w PRL-u, no ale tak, jak sobie wyobrażam wakacje w PRL-u, to tak bym sobie wyobrażała.
To dodam tylko jeszcze jedną ciekawostkę, też miejsca, które jest bardziej industrialnie powiązane, ale jest w tej samej okolicy, więc wydaje mi się, że warto wspomnieć, bo też bardzo fajnie można sobie to połączyć w jeden spacer. Obok Miesa van der Rohe jest inna piękna willa, która się nazywa Villa Heike. To jest chyba jeszcze mniej znane miejsce na Lichtenbergu.
W ogóle o nim nie słyszałam.
No właśnie, to jest fantastyczna, stara willa pana, który nazywał się Heike i był przemysłowcem i miał z tyłu olbrzymią fabrykę, która już, muszę przyznać, nie pamiętam co produkowała, ale coś tam produkowała, co było wielkim sukcesem. I on sobie wybudował tą piękną willę, która przez wiele lat stała zaniedbana. I parę lat temu została odnowiona przez jakieś studio architektoniczne w przepiękny sposób i teraz są tam różne studia, gdzie pracują artyści, biura, ale na dole jest galeria.
Okay.
Warto sobie sprawdzić, Villa Heike to się nazywa, warto sobie sprawdzić godziny otwarcia i wystawy, bo jest otwarta tylko wtedy, kiedy się tam jakieś wystawy odbywają, ale warto to obczaić, bo jest to przepiękne miejsce, są tam bardzo ciekawe wystawy i jak już tam będziecie, to też bardzo polecam taką kolejną sekretną miejscóweczkę, która jest zaraz naprzeciwko. Jest taka mała Buda, do której normalnie nikt by nigdy nie wszedł, ale mamy Google Maps, które pokazują ranking. Więc jest tam taka Buda z empanadas, która jest fantastyczna. Empanadas są pyszne, klimat jest tam świetny, po prostu tak jakby się podróżowało
jakby się
w czasie i w przestrzeni. Super, naprawdę, więc taki spacer polecam.
Okej, zapisuję na listę.
Jeziorka, Villa Lemke
widziałam, ale Villa Empanada mnie przekonuje totalnie. Tak. To lubię.
Tak, no. Więc polecam bardzo. I to właśnie można sobie super połączyć w taki godzinny, powiedzmy, spacer, może dwugodzinny.
To jest bardzo dobry tip. Jak jesteśmy przy modernizmie, to wiem, że ty mi pokazywałaś ten budynek, który bardzo ci się podobał, też mi się bardzo podoba. To jest szkoła zaprojektowana w sumie imienia Maxa Tauta. Powiesz coś więcej o tym budynku?
Tak, no więc to jest mój drugi ulubiony budynek na Lichtenbergu, też dlatego, że często go mijam w drodze i mam trochę obsesję na jego punkcie, chyba ostatnio pomyślałam. Więc jest to szkoła zaprojektowana przez Maxa Tauta i co jest bardzo specjalnego w tej szkole, to, że to jest jeden z pierwszych budynków, nie wiem czy na świecie, w Europie, który wziął pod uwagę tę zasadę przestrzeni przyjaznych ludziom, bo jest to budynek z bardzo dużymi oknami i z bardzo dużą ilością światła i został zaprojektowany w przepiękny, taki niemalże romantyczny trochę sposób, chociaż jest cały z cegły i jest bardzo masywny, ale jest tam faktycznie przepięknie zaprojektowane światło i ten budynek, to jest kolejna ciekawostka, którą odkryłam niedawno dzięki mojej sąsiadce. Otóż jak się jest na stacji metra Nörnerplatz, to jest jedna stacja S-Bahnu od Ostkreuz, to tam jest taki żółty plakat, już jakby na stałe wsadzony i nigdy nie wiedziałam, co on znaczy, ale jakby jest interesujący i okazało się, że na tym plakacie są są zarysy budynków z Lichtenbergu, które mają specyficzny kształt. Okay. I właśnie jednym z tych zarysów tego budynku jest właśnie Maxtautschule, która jest zbudowana na takim planie trójkąta.
Trochę taki
półkola. To jest taki trójkąt, który ma dość w środku koło, z tyłu ma piękne ogrody, których nigdy nie widziałam, no bo to jest szkoła, która działa, ale nie wiem, czy można tam po prostu tak wejść. A na środku jest piękna, wielka aula i to jest wszystko właśnie tak, koło i trójkąt i to jest bardzo dziwne, to trochę wygląda niemalże kosmicznie z góry. I obczaiłam sobie to na Google Maps i faktycznie to widać, że ten plan jest bardzo ciekawy, no i właśnie na tej stacji, ale nie wiem, czym są te pozostałe budynki. I to jest
moja wielka zagwozdka. No to mamy coś do roboty.
Tak, to naprawdę, jeżeli ktoś ze słuchaczy zna ten plakat i zna tą stację i wie, czym są zarysy innych budynków, to prosimy o napisanie na maila.
Prosimy o napisanie.
Albo na Instagramie.
Ale ja myślę, że my też to odkryjemy. Tak, myślę, że podejmuję wyzwanie.
Musimy na Google Maps to po prostu obczaić. To jest bardzo ciekawe. Bardzo się cieszę, że moja sąsiadka to odkryła. To w ogóle wygląda troszeczkę jak takie... Kojarzysz taki symbol oka, który tak. Patrzy, to wygląda trochę jak to oko, to jest w ogóle bardzo dziwne i trochę aż mam teraz ciarek o tym mówię, bo to jest trochę takie creepy, trochę interesujące. W każdym razie ta szkoła ma przepiękną aulę, którą widziałam kiedyś, dlatego że były tam robione testy covidowe i od tamtego czasu mam obsesję, żeby do tej auli wrócić, bo ona jest naprawdę przepiękna, przepięknie urządzona i ta szkoła jest cała zachowana cały czas w tym klimacie.
I no ten budynek naprawdę robi wrażenie, jakby zwraca uwagę, te piękne okna, one mają też takie trochę kolorowe
niebiesko-czerwone ramy. Tak, jest naprawdę piękny.
I ten wielki napis Maxtautschule.
I taki revival tego budynku nastąpił po tym, jak został on użyty w serialu Queen's Gambit. Nie wiem, czy widzieliście na Netflixie, gdzie bardziej większe oczywiście wrażenie może zrobiła Frankfurter Allee i Karl Marx Allee, które też były w tym serialu grały.
Ale ta szkoła
również grała. Jest taka scena, gdzie ona ma zawody szachowe i właśnie jest w tej szkole, więc ta szkoła trochę zrobiła taką karierę wśród pasjonatów.
Tak, no w sumie pół Berlina prawie grało w tym serialu, ale ja też jestem dużą fanką tej szkoły i wydaje mi się, że każdy, kto jest trochę zainteresowany architekturą, myślę, że w ogóle Max Taut i jego brat Bruno Taut to były takie persony architektury w Berlinie, więc na pewno warto zwrócić uwagę na ten budynek.
Tak, bo właśnie zobaczcie, Lichtenberg niby, a mamy jednego Miesa van der Rohe i jednego Maxa Tauta. Uważam, że to świetny score.
Tak, to świadczy o tym, że ta dzielnica jest na pewno warta odkrycia.
Tak.
Chociaż wydaje mi się, że jest dużo jeszcze innych, jeszcze ciekawszych miejsc. No niedaleko tej szkoły w sumie, niedaleko, no, Kids obok, mamy Viktoriastadt, który już wspominałaś i mamy Weitling Kids. Tak? Dobrze mówię?
To są chyba wymienne nazwy. Ostatnio miałam jakąś rozmowę z kimś na ten temat, że zawsze mówiłam Viktoriastadt i miałam wrażenie, że lokalesi mnie nie rozumieją, bo chyba Weitling Kids jest bardziej taką nazwą na ten... Kaskel Kids jest taką nazwą na tą okolicę. Weitling Kids jest po drugiej stronie metra jakby stacja metra, ale to już nie wchodźmy w takie szczegóły. W każdym razie tutaj chciałam polecić słuchaczom, bo uważam, że to też jest fajny punkt lichtenberski. Wiem, że niedawno tam byłaś. Właśnie to Muzeum Lichtenbergu, bo nie wiem, czy wiecie, że w Berlinie dużo dzielnic, chyba nie każda dzielnica, nie? Ale większość ma darmowe muzeum.
Wydaje mi się, że każdy okręg administracyjny ma swoje muzeum.
I te muzea są bezpłatne.
Takie sztat muzeum.
Dokładnie, te muzea są bezpłatne i często są bardzo fajne, na przykład jest świetne muzeum na Neukölln.
Ja byłam w tym na Mitte i są bardzo fajne. Jedyne co to wystawy są w języku niemieckim, ale to nie jest problem, patrząc na dzisiejszą technologię, można sobie przyłożyć Google Chrome i przetłumaczyć ci na telefonie to co trzeba. Byłam właśnie w tym muzeum w weekend i bardzo mi się podobało.
Tak, to muzeum w ogóle przeszło niedawno też remont, więc jest odświeżone bardzo. Jak byłam w nim pierwszy raz, zaraz po tym jak się przeprowadziłam na Lichtenberg w ramach właśnie researchu swojej dzielnicy, to było jeszcze trochę takie bardziej, no takie biedniejsze i trochę bardziej zaniedbane, a teraz naprawdę zostało bardzo fajnie wyremontowane i moja ulubiona część tego muzeum to jest taki duży ekran trzyczęściowy, na którym można oglądać wideo z lotu ptaka całego Lichtenbergu i wybiera się przyciskami, którą część Lichtenbergu chce się zobaczyć i to jest fascynujące naprawdę. Też odkryłam dzięki temu dużo miejsc, o których nie wiedziałam. No i w ogóle super jest zobaczyć z lotu ptaka miejsce, w którym się mieszka. To też ci daje taką zupełnie inną perspektywę, więc
zgadzam
to
się.
Naprawdę jest bardzo, bardzo fajne. Jest tam dużo fajnych ulotek, są materiały dla dzieci, gdzie dzieci mogą pokolorować Sisyfus, techno, ale fajnie jest to pomyślane, tak?
I super, moja ulubiona część to chyba jest ta ściana, gdzie jest taki napis Made in Lichtenberg, który pokazuje, jak wiele fabryk było we wschodnich Niemczech, jaki tam był przemysł i czego tam nie produkowano. Wszystko. I naprawdę wszystko, od wódki, marmolady, przez wieszaki, wkładki do butów i wszystkie jakieś żelazne części, których nazw nie znam. I naprawdę to, miałam taką rozmowę właśnie, jak byliśmy w tym muzeum, że to jest trochę smutne, że tego nie dzieje, że tego nie ma. I że Berlin był naprawdę takim potentatem, jeżeli chodzi o przemysł kiedyś i że już tego nie ma. Z drugiej strony bardzo fajnie, że mamy tyle terenów pofabrycznych, industrialnych, w których dzieje się inne rzeczy, o czym pewnie zaraz powiemy.
Kultura i
tak.
Tak. To ja jeszcze tylko dodam, jeśli mogę, a propos tego muzeum, bo tak, to muzeum fajnie podsumowuje całą dzielnicę, więc to jest powiedzmy bardziej uniwersalne. To właśnie tam pierwszy raz miałam takie uczucie, kurczę, gdyby się przenieść właśnie, nie wiem, 100 lat czy 200 lat, jak wyglądała ta dzielnica, bo to muzeum moim zdaniem fajnie działa na wyobraźnię.
Tak, bardzo.
I można sobie troszkę spróbować właśnie wyobrazić te tereny fabryczne i tutaj jakby mówimy o Rummelsburgu, głównie tam było właśnie dużo fabryk, gdzie te budynki, jakby część z nich została, w części z nich są mieszkania i to też nadaje taki fajny charakter tej dzielnicy, ale co jest bardzo ciekawe i to chyba największe zrobiło na mnie wrażenie, że właśnie na Rummelsburgu była fabryka psich przysmaków. To była firma brytyjska, która miała właśnie swój oddział w Berlinie i to jest oczywiście fascynujące, ale też przerażające pewnie, dlatego że wiadomo, to były czasy, kiedy Berlin był bardzo biedny i było strasznie dużo, tak, ludzie żyli jakby w warunkach, no nie...
Ubóstwa
i niehigienicznych, niehumanitarnych, a w międzyczasie na Rummelsburgu produkowały się przysmaki dla psa. Więc to jest po prostu też takie ciekawe, że Berlin się bardzo zmienia i czasami opowiadamy o tym, och, Berlin się tak zmienił, zmieniło się Warszawa-Strasse, zmieniło się coś tam. Prawda jest taka, że właśnie Berlin chyba zawsze miał... Berlin jakby
dwie twarze.
Tak, i Berlin jakby się zmieniał i parł do przodu i zastanawiam się, czy ludzie w tych czasach nie mieli tych samych rozkmin, które my mamy teraz, że to zawsze było miasto, które było ten krok do przodu, no nie? I dlatego też...
A z drugiej strony trochę krok do tyłu. Był taki rozjazd.
Z drugiej strony trochę krok do tyłu, tak, więc to jest bardzo ciekawe, to bardzo fajnie uwiecznił w swoich rysunkach Heinrich, bodajże ma na imię, Heinrich Zille, to jest taki słynny rysownik niemiecki, pewnie znany głównie przez Niemców, ale on jest związany z Lichtenbergiem, bo tam spędził swoje dzieciństwo i właśnie jest na, jak zaraz blisko Maxtautschule, jeszcze cały czas się na szczęście zachował kawałek, bo tam się bardzo dużo buduje, zachował się kawałek takiego muralu, który pokazuje, jak wtedy wyglądało życie. I takim najbardziej właśnie wzbudzającym moją wyobraźnię momentem tego muralu i też tego, co się działo kiedyś na Rummelsburgu, który właśnie jest w granicach Lichtenbergu, to, że tam kiedyś był publiczny basen. Więc ponieważ nie było łazienek w mieszkaniach i nie było ciepłej wody, to został wybudowany wielki basen właśnie na brzegu Szprewy, blisko tych fabrycznych zabudowań, gdzie była podgrzewana woda przez elektrownię, która tam jest cały czas, która jest w ogóle fascynującym budynkiem, elektrownia Klinkenberg, zaprojektowana też przez słynnego, nie pamiętam teraz imienia, ale architekta, który zrobił mnóstwo pięknych industrialnych budynków w Niemczech. i ta elektrownia podgrzewała tę wodę i co niedzielę wszyscy wylegali i brali kąpiel niedzielną.
Kąpielisko na szprewie.
Na szprewie w basenie. To jest w ogóle taki hit i właśnie ten mural Cilla pokazuje.
Muzeum w Lichtenbergu jest zdjęcie z tych czasów. Tak, jest bardzo ciekawe, zwróciło moją uwagę.
I teraz w tym miejscu, gdzie to wszystko było kiedyś, się sporo dzieje, więc może nie wiem, czy chcemy przejść do Rummelsburgu, czy chcemy przejść gdzieś indziej.
Nie, właśnie chciałam przejść do Rummelsburgu, bo zaczęłaś już o nim mówić i w sumie chciałam dopowiedzieć, że może powinniśmy najpierw powiedzieć, że Rummelsburg to jest część Lichtenbergu. Tak. Bo to w sumie nie wybrzmiało. Jest to jedna z części tej dzielnicy, położona przy rzece, przy szprewie. Tak. Bardzo postrzegana jako atrakcyjne miejsce do mieszkania ze względu na to, że dużo właśnie industrialnych przestrzeni jest teraz trochę takimi loftami, no można by to tak nazwać. Pomiędzy tym wybudowano nowe blokowiska, no i wiecie, to wszystko są tereny przy wodzie, gdzie można mieć swoje zejście do łódki, gdzie są stanice, się nazywa woda, takie miejsce, gdzie są kajaki,
wypożyczalnie
i jakby jest to też przepiękny teren spacerowy. Naprawdę bardzo ciekawe miejsce.
Tak, myślę, i to bym też powiedziała, jest taki dobry punkt, gdzie można zacząć swoją lichtenbergską przygodę. Jeżeli nigdy nie byliście na Rummelsburgu, to bardzo polecamy, tym bardziej, że można po prostu się przejechać do stacji Ostkreuz i przejść się stamtąd. To jest bardzo blisko i to jest szoker, jak się tam pierwszy raz idzie, bo to jest przepiękna dzielnica,
taka, która właśnie ma bardzo promenada dużo. Nad szeroką rzeką.
Tak, ty i ona ma dużo
spacerze
do zaoferowania. Tak?
Zaraz jeszcze powiemy, co można tam zobaczyć. Ja spacerowałam tam i jeździłam też rowerem i muszę powiedzieć, że naprawdę to jest bardzo fajne uczucie pojechać sobie tą promenadą przy rzece rowerem. To jest szeroki pas, zieleni, są place zabaw, spacerowicze, ale właśnie jak jedziesz rowerem, to robi to też takie przyjemne wrażenie. No dobra, to jedziemy z tym Rummelsburgiem. Jakie masz ciekawe budynki, miejscówki, bloki, rzeczy do polecenia tam.
No więc chciałam tylko dodać a propos tego, że to jest atrakcyjna dzielnica do mieszkania, to jest prawda, bo to bym powiedziała, nawet się stała teraz luksusowa dzielnica, prawda?
Ostatnio bardzo.
Było jedno z takich szeregowych domów, które tam zostały wybudowane, które są piękne, to jest nowe budownictwo, ale przepięknie zrobione, nie wiem, z 3-metrowymi sufitami. Zostało wystawione takie mieszkanie za 3 miliony euro. Mhm. Więc to zdecydowanie już nie jest jakby, to nie jest hidden secret.
To nie jest hidden secret, to nie jest ten czas, że Lichtenberg się rozwija. To się już rozwinęło.
Nie, to już Rummelsburg już się dawno rozwinął, tak, to już przegapiliśmy. Ta łódka odpłynęła, ale
szprewą odpłynęła.
Odpłynęła szprewą. No więc tak, nie, Rummelsburg jest świetny i można jakby na Rummelsburgu pójść w dwie strony. Mhm. Najfajniej jakby jak się ma czas, to pójść wszędzie, to Wam polecam, ale z jednej strony kanału macie takie highlighty, które moje highlighty to są Ostblock, to jest taka wielka hala, gdzie można się wspinać, bardzo fajna, jest też miejsce dla dzieci do wspinaczki tam i fajny klimacik, taki trochę bardziej hipisowski. Obok jest z kolei bardzo hipsterskie miejsce, chyba jedno z pierwszych hipsterskich miejsc nad Rummelsburgiem, czyli Hafekusie i to jest super restauracja, gdzie w ciągu lato można przyjść po prostu na frytki i winko albo piwko nad rzeką. To jest zaraz przy porcie, więc też
on jest
taki fajny.
W industrialnych przestrzeniach,
tak,
prawda?
Tak. To znaczy ten budynek sam w sobie chyba nie jest industrialny, on jest chyba zbudowany.
Ale żeby tam dojechać, chyba trzeba przejść przez takie.
Tak, to mija się właśnie to Ostblock, tam jest dużo takich fabrycznych zabudowań i właśnie jest ta restauracja, ale to też jest taka dosyć droga i dobra restauracja wieczorami, więc ona ma jakby dwie twarze, ma tu taką twarz surferską, że właśnie można sobie siedzieć na tarasie i jeść frytki i wypożyczyć łódkę, bo tam też jest wypożyczalnia łódek, takich małych motorówek, a z drugiej strony i jest też tam kantyna, gdzie można zjeść bardzo tani lunch, to polecam, bo to jest też taki fajny klimat, gdzie można spotkać robotników lichtenberskich na przykład, a wieczorem to się zmienia w taką bardzo droższą restaurację, gdzie trzeba na pewno zabukować stolik i warto się tam wybrać, bo to jest
jeszcze
przepiękne miejsce. Obok jest teraz zaparkowany obecnie Futuro House, jeden z moich ulubionych domów w Berlinie, który jest, się przemieszcza. Jeżeli nie znacie go, to bardzo polecam wrzucić sobie to w Google. Więc to jest taki domek, który jest mobilny, który został zaprojektowany przez fińskiego architekta Matiego Suronena i tych domów powstało niewiele i niewiele się zachowało i właśnie numer 13 jest w Berlinie i kiedyś stał przy Treptower Park, bo on jest zaparkowany na takiej platformie, łódce, a teraz właśnie stoi blisko Hafenkusie, więc też można to fajnie połączyć. No jest to prywatny dom, wiem, że czasami są w nim eventy, to jest w ogóle moje największe marzenie, żeby kiedyś zobaczyć go w środku. I to były oryginalnie takie zaprojektowane jako kabiny, które miały być używane w Alpach na wypady narciarskie, ale jakby stało się to takie kultowy design, bo one wyglądają trochę jak UFO i ludzie po prostu kolekcjonują jakby te domy, jest ich parę w Europie, parę w Stanach i można je oglądać, więc my mamy swój własny Futuro House i też na Lichtenbergu obecnie, a obok w ogóle teraz powstało takie nowe miejsce, którego wcześniej nie było i też go nie znałam, które się nazywa Reed House i to też jest miejsce, gdzie planuję kiedyś dostać na jakiś event. To jest taki, w ogóle to wygląda trochę jak piramida, taka trochę, Boże, brakuje mi teraz słowa, brutalistyczna, ale jest pokryta słomą, więc dlatego też ta nazwa Reed, jak słoma, Reed House. I bardzo, bardzo dziwne miejsce i tam się odbywają różne eventy. Ciężko chyba dostać bilet, bo to przestrzeń jest dosyć ograniczona, ale bardzo dziwnie to wygląda. Byłam tam, jak niestety padało i nie było zbyt, może nie była zbyt przyjazna aura, więc czuję, że muszę się tam latem jeszcze kiedyś przejść. No i obok jest właśnie ta fabryka wspomniana już, Klinkenberg.
Smaczków dla psiaków.
Znaczy Klinkenberg to jest akurat ta elektrownia, chyba smaczki były gdzieś indziej robione, ale tak, to jest ta okolica. I można pójść w drugą stronę, już nie przynudzając, w drugą stronę, czyli bardziej w kierunku właśnie Ostkreuz i tam jest bardzo fajny plac zabaw dla dzieci nad wodą, który się nazywa Welle, wygooglowałam. I jest też nowa całkiem knajpka, gdzie można sobie fajnie siedzieć na takiej jakby plaży miejskiej, w ogóle bardzo fajny klimat, która się nazywa Urbain. Jest też Altstrahlau i spacer na Altstrahlau albo właśnie przejażdżka rowerem to jest bardzo fajny plan, bo to jest taka trochę starsza dzielnica, tam na przykład w czasie studiów mieszkał Karl Marx, więc jest taka fajna...
To jest
fajna...
taki półwysep, to jest taki w sumie półwysep, można dopowiedzieć na rzece, tak. Wygląda jak półwysep.
Są tam nowe budynki, ale jest też właśnie sporo historii, ta historia jest fajnie opisana i są też ukryte wysepki, więc można tam sobie połazić i poodkrywać. A jeszcze wracając tylko na sekundkę na tą drugą stronę kanału, o której mówiłam przed chwilą, to tam też jest bardzo dużo historycznych miejsc, bo tam kiedyś było więzienie, w którym były więzione osoby, które były przeciwnikami systemu komunistycznego i jest bardzo fajny taki spacer historyczny, jeżeli kogoś to interesuje, po Rummelsburgu, gdzie można właśnie odkryć, jakie tam różne się historyczne rzeczy działy i w tym więzieniu są teraz mieszkania i na przykład jest tam taka bardzo wysoka, piękna wieża strażnicza i w tej wieży strażniczej też jest mieszkanie, to kolejne miejsce, które bym kiedyś chciała strasznie odwiedzić.
W ogóle te przestrzenie tam są przepiękne.
Przepiękne.
Mega ciekawe i też spacerując sobie po tym Rummelsburgu, moją uwagę przykuło to, że często są tabliczki z opisem, co na przykład było kiedyś w tym budynku, w jednym chyba był sierociniec i można sobie po prostu doczytać. Myślę, że nie będziemy wchodzić teraz w szczegóły każdego z nich, bo ten odcinek będzie trwać bardzo, bardzo długo, jeżeli to zrobimy. Sama się zastanawiam w ogóle, no nagrywamy się cały czas, to dobrze. Nagrywamy się na dwóch źródłach, więc myślę, że działa. Okej, zakończmy ten Rummelsburg, przejdźmy do części Lichtenbergu, które muszę przyznać, ja nigdy tam nie byłam, jest to dla mnie zupełnie nieodkryte. Zawsze sobie myślę, że no kiedyś tam pójdę. Chodzi mi o Tierpark i w sumie należy on do części Friedrichsfelde i głównym miejscem, które przyciąga jest no, drugi berliński ogród zoologiczny. Tak. Ja przyznam szczerze, że nie przepadam po prostu za odwiedzinami w zoo, więc może poczekam na odwiedziny przyjaciół czy rodziny z dzieciakami. Ale ty tam byłaś, prawda?
Tak.
To ja dawaj, opowiedz w kilku słowach o tym zoo.
Tak, krótko o Tierparku. Ja mam bilet roczny, ponieważ to jest naprawdę bardzo blisko i chodzę tam z dzieckiem. I to jest fantastyczne miejsce. Uważam, że jest o wiele fajniejsze niż berlińskie zoo. Dlatego, że ten park, który jest w nazwie Tierpark, to jest prawda, to jest olbrzymi teren, który jest przede wszystkim właśnie bardzo zielonym, przepięknym ogrodem. Więc jakby te zwierzęta tam są i jakby rozumiem tutaj kontrowersje. Natomiast jakby cały koncept tego parku jest bardziej taki, że właśnie one żyją na wielkiej przestrzeni, gdzie są stworzone warunki jednak bardziej odpowiednie niż w zoo, które jest wciśnięte powiedzmy w centrum miasta, tak? Jakkolwiek by nie spojrzeć, gdzie jest centrum Berlina. I to jest naprawdę bardzo fajne, więc tam jest takie uczucie też trochę takich wakacji.
Przestrzeni,
wakacji. Nie da się w ogóle chyba tego miejsca obejść w całości naraz. To jest takie trochę frustrujące czasami, szczególnie jak się ma ograniczoną ilość czasu, więc polecam się tam wybrać w weekend i zagospodarować, jakby tak, mieć więcej czasu, żeby móc faktycznie zwiedzić, bo zwykle się utyka na pierwszym placu zabaw, powiedzmy sobie szczerze. Ale ostatnio byłam tam z naszą wspólną koleżanką, Pauliną.
Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy Paulinę. Ale to było bardzo fajne, bo Paulina jako właśnie promotorka różnych fajnych rzeczy, które można robić w Berlinie z dziećmi, nie była już dawno w parku. Wiadomo, to jest jakby też daleko dla niektórych ludzi. I była tak
teraz jeździ tam metro U5, więc tak, to chyba trochę przyspiesza.
I była tak zachwycona, że świetnie było patrzeć na to miejsce jakby na nowo jej oczami. Więc tak, jest to wspaniałe miejsce. Też dużo się tam dzieje, jeśli chodzi o remonty. Bardzo fajny jest teraz nowy taki wybieg dla żyraf. Jest bardzo fajna strefa dla pingwinów. Będzie nowa strefa dla słoni, która jeszcze nie jest otwarta, ale jakby fajnie jest to, że tam też cały czas się to zmienia. Jest modernizowane to miejsce.
No muszę się kiedyś wybrać.
No moim zdaniem to jest fajne. Tam byłam pierwszy raz jeszcze jako singiel, powiedzmy, więc jest to też fajne miejsce bez dzieci, no ale wiadomo, z dziećmi jest bardziej atrakcyjne. Natomiast chciałam polecić moją ulubioną część tego parku. Może są dwie. Jeden to jest właśnie zamek, pałac Friedrichsfelde, który jest przepiękny. Wiem, że tam się śluby chyba odbywają. Nie byłam nigdy w środku, ale nawet na zewnątrz to jest taki trochę klimat takiego
pałacyku.
Liśtemberskiego Luwru, bym powiedziała. Nie, liśtemberskiego Wersalu. Bo naprawdę jest piękny ogród, piękne rośliny, rzeźby, ten pałacyk. Naprawdę robi wrażenie, szczególnie wiosną. A drugie moje ulubione miejsce, które odkryłam, słuchaj, chyba przy 10. wizycie w Tierparku, co pokazuje też jakby skalę tego przedsięwzięcia, to jest coś, co, miejsce, które się nazywa Himalaje.
Jest tam faktycznie, możesz się wspinać?
Tak, jest tam faktycznie góra zasadniczo, na którą trzeba wejść. To jest dosyć strome podejście, ostrzegam. Na które jest przepiękny widok na cały Berlin. Jest urządzona jak Himalaje, więc są fajne informacje na temat Himalajów i zwierząt, które mieszkają wysoko w górach. Jest taki fajny klimacik też wizualnie zrobiony. I na samym szczycie są różne skałki, na które można się wspinać, oczywiście dla dzieci. No i tak właśnie piękny widok na naszą dzielnicę i na wieżę telewizyjną. Bardzo to jest ciekawe.
Ja na
polecam Himalaje.
Przyjmuję polecajkę, kiedyś się wybiorę.
Z Wersalu do Himalajów.
No. Ten Wersal mnie bardziej kusi. Chciałabym zobaczyć, bo czytałam kiedyś, chyba mówiłam nawet o tym w jednym z pierwszych odcinków Bazy Berlin, właśnie o Karl Marx Allee, że na Karl Marx Allee był pomnik Stalina, który został później zburzony, a ten materiał, z którego ten pomnik był wybudowany, został przetopiony na figury zwierząt, które stoją w Tierparku, jakby pomniki.
To widzisz, tej anegdotki nie znałam.
I gdzieś to doczytałam i bardzo chciałabym zobaczyć, czy mamy tam stalinowe zwierzęta.
Tak, tak.
Nie, więc myślę, że muszę się kiedyś wybrać.
I są też wielkie dinozaury od niedawna. Tam w zeszłym roku była taka akcja, że zrobili taką ścieżkę dinozaurów i ileś tam dinozaurów postawili, powiedzmy, no nie wiem, nie rzeczywistych rozmiarów pewnie, ale blisko. I to wygląda teraz tak świetnie, bo masz niekwitnące bzy i wielkiego po prostu sztegozaurusa, który wystaje spoza krzaka. To jest bardzo takie też uczucie...
Surrealistyczne.
Bardzo surrealistyczne. To jest naprawdę bardzo fajnie zrobione swoją drogą. Małe dzieci mogą się przestraszyć.
Dorośli mogą się zaskoczyć. więc okej, tip bardzo przydatny. Kolejną częścią w sumie Lichtenberga, do której chciałam płynnie przejść, jest Karlshorst. Też nie do końca mi znany. Chciałam się tam wybrać w niedzielę, bo na TikToku śledzi mnie ostatnio TikTok o jednym z największych flomarków, czyli Plich Targów z antykami, który właśnie jest na terenie, jak to się nazywa, taki, że wyścigowych.
Tak.
Torów wyścigowych, ale to tutaj tip, jeżeli kogoś też ten TikTok złapał, żeby sprawdzać, bo to nie jest w każdą w niedzielę.
Nie, to jest tylko w pierwszą niedzielę miesiąca.
To jest w pierwszą niedzielę miesiąca i też ma jeszcze jakieś obostrzenia, że czasami jest, czasami nie ma, więc zostawiam sobie to na później. Chociaż jedna ze znajomych była i mówiła, że trochę się zawiodła. Ale chcę się tam wybrać.
To ja nie byłam, ale moja koleżanka z Lichtenbergu mi bardzo polecała to miejsce, ponoć jest świetnie.
No i też sam fakt, że to jest na tym torze wyścigów konnych, przy którym jest taki ciekawy napis Karlshorst.
Myślę, że to ma klimacik, zdecydowanie. Wygląda tam klimacik. Faktycznie jest ten tor, nigdy nie byłam tam na wyścigach, to są takie wyścigi z przyczepką, nie wiem jak one się nazywają oficjalnie, ale
ja też nie.
To jest tak, że jest koń, a za nim jest właśnie taka mała przyczepka, na której siedzi jockey, chyba się nazywa, prawda, ta osoba. W porównaniu do Hopegarten, prawda, gdzie są wyścigi konne, bez przyczepki.
Bez przyczepki.
Nigdy nie byłam na wyścigach, ani na Flohmarku. Ale byłam tam kiedyś na bardzo fajnym spacerze i Karlshorst też ma swoje jakieś tam perełki, ale już może nie będziemy opowiadali.
Może nie opowiadajmy, tylko jedna rzecz, która mi przyszła, bo bardzo często dostaję pytania na bazie Berlin o to, gdzie kupuję polskie warzywa i owoce. I kiedyś doczytałam, że na Wochenmarkt, czyli takim targowisku, które jest na Karlshorst właśnie też można kupić polskie warzywa i owoce, jest polskie stanowisko. Moja koleżanka potwierdziła, która mieszka w okolicy, ponoć we wtorki i w piątki, ale możecie sobie dogooglować, ale podrzucam, bo to są pytania, które bardzo często dostaję. Okej, no płynnie przechodząc, myślę, że omówiliśmy już trochę takich najważniejszych części dzielnic, więc teraz chciałabym pogadać może jeszcze o tym, że to nie są tylko dzielnice i miejskie części, ale Lichtenberg, co mnie zaskoczyło, to też trochę wieś.
Tak.
I jak robiłam sobie research jakiś czas temu, już dawno o tej dzielnicy, to doczytałam, że w skład administracyjny dzielnicy wchodzą 3 wioski, teraz pewnie nazwane dzielnicami, Malchow, tak. Falkenberg i Wartenberg. I w sobotę wybrałam się tam na spacer i powiem Ci, że tak byłam zauroczona. Jakby tak. Byłam na wsi. Miałam wrażenie, że wyjechałam już z Berlina, a jednak cały czas to była ta przestrzeń miejska i autentycznie to są 3 wioski, które mają kilkaset lat, które przeszły przez skrajne ubóstwo, przez wojny, przez różne zawirowania, przez epidemię, jak doczytałam, ale cały czas się trzymają i te przepiękne zabudowy miejskie, takie jak sobie możecie wyobrazić, są takie wsie jak w Polsce, na przykład się jedzie przez Polskę, jak nie ma autostrady, są takie przydrożne wioski. To naprawdę wygląda
drukowana
tak.
Droga, małe
drukowana
domki,
droga, kościół, ceglaste małe domki, kościół, kapliczka, rozjazd, skwerek i właśnie tak tam wygląda.
I dużo natury.
Bardzo dużo natury tak. Dookoła. Nie wiem, czy tam byłaś.
Byłam w Malchow i w Falkenbergu, a ty chyba byłaś w Wartenbergu.
Ja byłam we wszystkich trzech.
A, byłaś we wszystkich trzech.
Byłam we wszystkich trzech.
No widzisz, to
teraz zrobiłam taki tour. I myślę, że w ogóle to byłaby przepiękna wycieczka rowerowa. My akurat przyjechaliśmy samochodem. Jest bardzo fajne miejsce w Malchow, które niestety w niedzielę jest nieczynne. Nazywa się Naturhof i to jest jakby taka zagroda,
tak,
w której można kupić, właśnie jest Hofladen, czyli biosklep. Można kupić bioowoce, warzywa. Wyglądało na zdjęciach super. Kuknęłam przez płot, też wyglądało przepięknie. Mają też w sobotę kawę i herbatę, więc polecam na ciasto, żeby sobie zapisać ten Hofladen w Malchow.
Oni się chyba też otwierają bardziej w sezonie, nie wiem, czy już jest sezon, może w maju.
I teraz już jest sezon, tylko w niedzielę są nieczynni. Tam są różne warsztaty też w weekendy dla dzieci. Naprawdę wygląda to pięknie. Też widziałam, że jest tam remiza, przestrzeń eventowa, wygląda super, więc polecam.
To ja dodam tylko do Malchow, no że tam żyją jedyne 2 pary bocianów berlińskich. Jest tam wielkie gniazdo i one co roku przelatują, więc okay. To są jakby bociany z Malsią.
Okay.
To jest taki znany fakt pewnie części osób, które żyją na Lichtenbergu, może nie wszystkim, ale tak, ja też tam byłam w tym Naturhof i to jest bardzo fajne miejsce. Obok jest taki fajny mały hike, można sobie zrobić na Malchower Aue, to się nazywa, tam jest też taki właśnie staw.
Taki staw jeziorko,
nie? Można kąpać, ale jest tam bardzo ładnie, byłam tam kiedyś zimą i było przepięknie. A obok jest taki bardzo fajna mała farma dla dzieci, która się nazywa Kinderbauernhof. Bauernhof Knirpsen Farm,
okay.
Gdzie latają na luzem takie małe, dzikie, czarne świnki. I to jest
ale
doskonałe.
Takie, nie takie, że świnki morskie, tylko
nie,
takie świnie.
Świnie, okay. Takie malutkie świnki, okay, takie trochę okay, miniaturowe. Okay. I w ogóle jest dużo różnych zwierząt, można je wszystkie karmić, głaskać, ale te świnki szczególnie mnie jakoś tak zauroczyły. I faktycznie tam jest taki klimat, no taki wioski no po prostu, która się też zatrzymała trochę w czasie, no nie?
Tak, zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Tak. Więc jak będziecie,
polecamy
i polecamy potem pojechać do Wartenbergu. I w sumie wydaje mi się, że ten fajny okres na Wartenberg trochę minął w kwietniu, bo tam jest coś, co się na mapie nazywa ogrodem japońskim. I jakby chciałabym tutaj manage the expectations. To nie jest ogród japoński, tylko jest po prostu aleja z kwitnącymi wiśniami, ale i tak wygląda to przepięknie. I Wartenberg, no to jest też trochę ta wioseczka, ale są też takie blokowiska trochę z lat 90. z widokiem na ten ogromny park, który nazywa się Wartenberger Feldmark Landschaftspark, czyli w sumie chyba park krajobrazowy.
Tak, tak,
to jest ogromny teren, można się wybrać na przepiękny spacer takimi polami i łąkami. Super, bo jest bardzo dużo światła, no bo nie ma tam wysokich drzew. Naprawdę robi wrażenie. Obok jest trochę tych kwitnących wiśni, jest duży skatepark, wielki plac zabaw dla dzieci. No i ponoć w tym parku krajobrazowym są te takie krowy w długich włosach. Tak, takie, ale nie widziałam. Naprawdę daleko poszliśmy. Zrobiliśmy długi spacer, ale żadnej nie widziałam. Nie wiem, może w niedzielę miały wolne i ktoś je trzymał w zagrodzie. Ale wygląda to bardzo fajnie, więc też polecam na spacer. A ostatnia z tych wioseczek to jest Falkenberg. I tam najbardziej mi się podobało w kawiarni. Kafe Lemsofa, tak się nazywa, też napiszę pod spodem. I poza tym, że jest to miejsce, w którym zjecie dużo domowych ciast i też jest taka skrócona karta menu, inspirowana, bo bazowana na kuchni kanadyjskiej, co w ogóle mnie zaskoczyło. Wow, okay. I potem zaczęłam czytać i oni chyba mają jakieś korzenie kanadyjskie, bo mają dużo w karcie menu właśnie rzeczy inspirowanych kuchnią z Kanady, mieli jakieś świąteczne kanadyjskie rzeczy. To mają bardzo dużo pysznych, domowych ciast, próbowałam. I też mały taki sklepik z bioproduktami, super, produktami z Francji, regionalnymi, ceramiką, Brandenburgia Berlin, jakieś rzeczy z drewna. Naprawdę wielkie zaskoczenie. Przepiękna ceramika.
Zobacz, jaki Lichtenberg jest międzynarodowy.
Hit w ogóle, to tak, tak, zgadzam się, ale drugi temat, że słuchaj, jesteśmy z powrotem, jak coś, bo przerwało nam nagranie. Zobaczę, jak nam się uda to zedytować. Jak nie, to będziecie mieć tą przerwą i z tym jesteśmy z powrotem. Ale mówiłyśmy o wioskach i w sumie myślę, że z tych wioseczek, które tak pięknie poleciłyśmy, możemy płynnie przejść do innych takich części związanych z przyrodą. Chwilę przerwy, tak, od budynków, co?
Tak.
Mówiłyśmy o Tier Parku, mówiłyśmy o wioskach i jedziesz. Co tam jeszcze przyrodniczego na tym liście?
Tak, mam jeszcze dwie super polecajki, dwa super miejsca. Pierwsze to jest Landschaftspark Herzberge. My w ogóle poprzycamy te wszystkie nazwy,
tak,
nie?
Tak, tak, tak.
To jest fantastyczny, przepiękny park, który jest tak dziki, że też człowiek w ogóle ma uczucie,
tam
w ogóle, gdzie ja jestem. Jest tam mnóstwo owiec i najlepsze jest to, że teraz wiosną urodziło się mnóstwo malutkich owieczek. O, właśnie byłam tam parę dni temu. Jest tyle słodkich, małych owieczek, więc jeśli was to jara, to idźcie tam. Są tam też piękne, stare zabudowania. Nie wiem, czy to był jakiś szpital, który tam był. W każdym razie są piękne takie stare budynki, które można zobaczyć. Jest tam też Urban Farm. Muszę powiedzieć, że ja się nigdy nie załapałam, żeby to miejsce było otwarte, ale jest tam taka farma miejska, gdzie na przykład są hodowane ryby. I te ryby można kupić i to jest ryba Lichtenbergska.
Ja też o tym słyszałam, ale...
Ale oni mają takie dziwne trochę godziny otwarcia. Jeżeli kiedyś, słuchajcie, będziecie mieli tyle samozaparcia, żeby tam trafić, to dajcie nam znać. Mhm. Natomiast tutaj taka mini ciekawostka. Te ryby lichtenbergskie można zjeść w jednej z moich ulubionych restauracji. Myślę, że Lichtenberg nie stoi gastronomią.
Stoi różnymi
rzeczami, ale gastronomii. Natomiast polecimy jedno miejsce, gdzie można zjeść lichtenbergską rybę. To może zostawię taki...
Zostaw to. Niech spoiler. Ludzie to słuchają
taki,
do końca.
Taki, wiesz, tak. Spoiler, tylko... I ciekawostka dotycząca Landschaftsparku, poza tym Herzberge, poza tym, że jest tam Urban Farm i jest tam i są tam owce, jest też taka, że zaraz obok jest bardzo duży stary cmentarz, który też jest piękny i wiadomo, jest tam piękna natura i można się przejść, gdzie jest pochowana Rosa Luxemburg, więc to taka uważam fajna historyczna,
bardzo
historyczne miejsce, żeby zobaczyć. A drugie moje ulubione miejsce, które jest takim naprawdę chyba w ogóle nieznanym osobom, które pewnie mieszkają w Berlinie krócej albo nie wiem, może nie mieszkają w Lichtenbergu, to jest Wiesenhorster Sand. To jest też miejsce bardzo dzikie, położone, taki park naturalny położony przy byłych torach kolejowych, więc jest taki fajny moment, kiedy można iść sobie po tych takich zarośniętych torach.
To
jest na granicy Lichtenbergu i Marzahn.
Okay.
Tak naprawdę pół na pół. Są tam też takie nowe domki wybudowane, zaraz obok jest też stacja metra, więc tam chyba dosyć łatwo można dojechać publicznym transportem. I jest tam fantastycznie, po prostu naprawdę to jest taka dzicz niemalże, która jest taka dziko zarośnięta, nie ma tam żadnej kontroli jakby nad tym, nad tą przyrodą i są tam również barany, owce, widziałam tam kiedyś lisa, no naprawdę to takie...
Lisa to ja na mitę też widzę.
No ja wiem, ale to taka naprawdę natura pure.
Super.
Pure, bez żadnej
ingerencji.
Nie integracji, ja tu już bym się integrowała.
No dobra. Bez ingerencji. Super, wiesz co, chciałam jeszcze wrócić, bo trochę poruszyłyśmy temat po pierwsze budownictwa i industrialnych przestrzeni i też zaczęłyśmy trochę mówić o muzeach i o sztuce, więc chciałabym spiąć sobie jakąś klamrę i może porozmawiać właśnie o galeriach sztuki, które są na Lichtenbergu, o muzeach i żebyśmy dopowiedziały też coś na temat małych galerii sztuki, które mieszczą się w industrialnych przestrzeniach, bo tego jest w Lichtenbergu bardzo dużo i to mnie bardzo zaskoczyło, bo to jest coś, czego się tak na pierwszy rzut oka o Lichtenbergu nie mówi. Ale po kolei. Mówiłyśmy o muzeach, wspomniałyśmy o Muzeum Lichtenberga, wspomniałyśmy o willach, o willi Hayka, ale jest jeszcze kilka innych ciekawych wystaw na Lichtenbergu. Wydaje mi się, że ta taka najgłośniejsza, najbardziej znana, a jeśli jeszcze nie znana, to polecamy, to jest Dark Matter. Byłaś?
Tak, byłam dwa razy nawet, tak, tak.
Dark Matter to jest taka wystawa, jak to teraz mówię, instagramowa, z instalacjami audiowizualnymi, różnymi instalacjami świetlnymi, muzycznymi, w ciemnościach, w różnych pokojach. Ma różne edycje. Wiem, że była edycja świąteczna.
Tak, tak, tak.
Nie byłam.
Jest taka część na zewnątrz. Jakby
tak, cię... tak. Ja byłam na tej takiej klasycznej i bardzo mi się podobało. Myślę, że to jest naprawdę fajne doświadczenie. Z tych takich, jest kilka takich multimedialnych wystaw w Berlinie i chyba ta była jedną z moich ulubionych.
Też mi się wydaje, że oni byli trochę tacy pierwsi. No, nie tak. Byli pewnie pierwsi, bo na przykład w... o Boże, w Kraftwerku były te świetne wystawy, prawda?
Ale to są czasowe, nie?
O, to są czasowe faktycznie, ale to jest jedna taka z wystaw, które już tam faktycznie są na Lichtenbergu od wielu lat i też tam coś zawsze się dzieje ciekawego, bo są te edycje, jak powiedziałaś, sezonowe. Też mi się wydaje, że warto chociaż raz odwiedzić.
Tak, więc polecamy Dark Matter i to raczej nie jest ograniczone czasowo, ale jeżeli chodzi o ograniczenie czasowe, to mamy super ciekawą wystawę, hit, na którym byłyśmy obie osobno. I ta wystawa kończy się 12 maja, więc ja zedytuję i wrzucę ten podcast wcześniej, tak żeby zachęcić, chociaż widziałam to już na twoim Instagramie, na moim się też pojawi. Otóż jest to możliwość zobaczenia wystawy w bardzo starych murach starego basenu na Lichtenbergu, Stadtbad Lichtenberg. Ile on ma lat? 98 chyba, nie? 98.
Strasznie dużo i to jest taka ruina, która w ogóle była zamknięta przez wiele, tak. Wiele lat. I dopiero
tam były przetargi i dyskusje, co z tym zrobić. Tak, zbierali inwestorów, coś się nie mogli dogadać.
Tak.
I teraz wykorzystano tą przestrzeń i myślę, że tam są super cool dwie rzeczy. Po pierwsze, możesz wejść do tego basenu.
Tak, to jest hit.
Możesz zobaczyć te hale, te stare przymierzalnie, te przepiękne kafelki niebieskie w korytarzu. Cudowne miejsce. A po drugie, żeby to trochę zanimować, żeby to było bardziej atrakcyjne, jest w przestrzeni tego budynku kilkaset, sto ileś?
150. Tak.
150 malutkich ekranów właśnie z sztuką audiowizualną, bardziej wizualną, animacjami. Wszystkie były stworzone przez sztuczną inteligencję, prawda?
Chyba część tylko właśnie.
Tak, no ale duża część, bo przez sztuczną inteligencję kolorowych animacji.
Tak, bardzo fajna.
Czy znalazłaś na tych ekranach animacje stworzone przez Polaka, Mateusza Króla? Bo on stworzył dwie i nie mogłam znaleźć. Nie wiem, czy były schowane w jakiejś przymierzalni, czy gdzieś, ale szukałam nową sobie misję i nigdzie nie widziałam.
Nawet nie wiedziałam, że jest tam.
Ja doczytałam właśnie. Mhm.
Ja tylko chcę powiedzieć, że musicie być cierpliwi, jak tam pójdziecie na tę wystawę, bo tam są tak naprawdę dwa baseny.
Tak.
Jest taki mały basen, który jest jakby bardziej dostępny, bo on jest jakby zaraz, jak się wchodzi, głównym wejściem do tego Stadtbad Lichtenberg, ale jest też jeszcze większy hit, którym jest duża ta, duży basen, który się znajduje na piętrze. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Kto budował olbrzymi basen na piętrze, ale spoko. Ten basen niestety jest zagrodzony takim plexi, które jest bardzo brudne, nie najlepsze dla Instagrama, ale można zobaczyć całą tą przestrzeń i to jest, kurczę, świetne. I tego dużego basenu nie można było wcześniej łatwo zobaczyć, bo ja już byłam na tym basenie wcześniej, ale można było zobaczyć tylko ten mały. Więc to jest taki rarytas, bo to nie jest normalnie otwarte i normalnie dostępne miejsce.
Tak,
to chyba też nie jest zbyt, nie wiem, niebezpieczne jest.
Może to nie jest bezpieczne.
Są inne zasady.
Tak, może to nie jest bezpieczne też ze względu na materiał i wdychanie jakichś rzeczy. Tam oni z jakichś względów to zamknęli. Trochę doczytywaliśmy. Tam rzeczywiście są jakby dwie pływalnie, hale. Jedna ma chyba 20 metrów, druga 25 i tam nisza była kiedyś basenem dla kobiet, a większa dla mężczyzn.
Tak,
bardzo
to jest
ciekawe.
Bardzo fajny budynek i obok jest taki piękny, stary szpital.
Tak,
też warto
aktywny,
go zobaczyć. Aktywny cały czas. Tak,
nie zwiedzanie ruin, więc bardzo polecamy tą wystawę na basenie w Lichtenbergu. No i co jeszcze, jeśli chodzi o muzea i o galerie sztuki?
Wydaje mi się, że przeszłyśmy przez takie najważniejsze.
Przeszłyśmy, ale
jeszcze tutaj mamy taką rozpiskę, słuchajcie, bo to nie jest tak, że my to wszystko pamiętamy, chociaż ja większość pamiętam.
Pamiętamy większość. Czasami te nazwy trudno jest zapisać.
Mi się wydaje, że jak mówimy o kulturze, to możemy to połączyć fajnie z industrialnymi przestrzeniami.
Tak.
Nie jest to co prawda miejsce, gdzie są wystawy, ale miejsce, gdzie są koncerty.
Wiesz co, ale no dobra, bo ja jeszcze chciałam o wystawach.
A, jeszcze masz jakieś wystawy. To ty chyba byłaś w jakichś galeriach,
ja jeszcze chciałam o wystawach. właśnie, znaczy nie byłam tam na wystawie, bo wiem, że tam są czasami organizowane wystawy i słuchaj, było napisane, że wystawa tam jest i że właśnie jest w tym terminie, właśnie szukam nazwy tego miejsca,
Halbrook Foundation,
to jest naprzeciwko,
to miejsce, ale nigdy tam nie byłam,
Halbrook Foundation, to jest na Herzberger Strasse i to są właśnie też takie poindustrialne tereny, w których powinny być małe galerie sztuki i wystawy. Ja znalazłam informację, że jest teraz wystawa, że była w sobotę i były podane godziny otwarcia, ale tam nic nie było. I byłam trochę zdziwiona, ale będę polować. I tam jest też takie miejsce na tej przestrzeni industrialnej, które wygląda jak stara stacja benzynowa, taka wykafelkowana i trochę nie wiesz, czy to jest stacja benzynowa, czy trochę może jakiś taki taka kafejka, bar perelowski stary. Wygląda to super. Jak zajrzałam przez okno, to wygląda tak na maksa design, jak bardzo designerska kawiarnia albo wine bar. I przychodził jakiś i zapytałam, przepraszam, czy to jest kawiarnia, ale powiedział mi, że nie, że to jest tylko miejsce eventowe. I uciekł, bo już chciałam dopytywać
rozmowę,
a jak mogę tutaj wejść? Co
a
mogę
czy może pan być w moim podcaście?
Dokładnie, czy może pan oprowadzić? Ale mam na oku właśnie to miejsce, żeby zobaczyć tam jeszcze trochę wystaw.
To ja też chcę tam przejść. To idźmy razem.
Tak, możemy iść tam razem. To Holbrook Foundation. To właśnie mnie zaciekawiło. I czytałam też, że kolejna industrialna przestrzeń to jest to Blo Atelier. Słyszałaś coś o tym?
Tak, ja tam nawet byłam, ale to jest miejsce, które jest otwarte raz w roku ogólnie. Oni raz w roku
otwierają drzwi do pracowni.
W kwietniu. Czerwcu, może nie pamiętam teraz, ale jakoś tak wiosna i lato, otwierają tam drzwi do wszystkich miejsc. I tam są właśnie pracownie artystów.
Takie coś mamy na Gesundbrunnen, oni we wrześniu robią opening doors i można wejść do każdej pracowni, tak, porozmawiać z malarzem. Wspaniałe. Tak. Jak usłyszysz, kiedy to jest, to daj mi znać.
Tam znać. Mi się wydaje, że już to było niestety w tym roku i jakoś już od 2 lat to przegapiłam, ale byłam tam chyba właśnie 2 lata temu i to jest świetna przestrzeń, to jest w ogóle stara zajezdnia kolejowa. Gdzie właśnie są super pracownie artystów w starych po prostu takich zabudowaniach kolejowych. No i właśnie w tym dniu otwartym są różne zjedzenie, koncerty, był pan, który połykał ogień, więc w ogóle jest taki niezły festyn, ale wszystko w takim właśnie fajnym, trochę hipisowskim klimaciku. I do tego jest tam jedno miejsce, które można odwiedzić chyba zawsze. Jest tam pracownia, w której można samemu zrobić swój łuk do strzelania z drewna. To się nazywa Baum und Bogen. Też to podlinkujemy. I można tam też strzelać z łuku. To jest w ogóle prezent, który kiedyś kupiłam osobie, którą znam. I pamiętam, że to było jeszcze zanim mieszkaliśmy na Lichtenbergu i pojechaliśmy do tego miejsca i pomyślałam, Boże, gdzie to jest?
No, to jak jest to jest
w totalnych obszarzach, ale nie, to jest teraz bardzo blisko.
To jest bardzo blisko i bardzo blisko centrum.
I Blo Atelier jest naprawdę bardzo fajne, ale tak, to nie jest taka przestrzeń, którą można łatwo zwiedzić na co dzień, jest to taka dla najbardziej wytrwałych.
Wiesz co, chciałam przejść do ostatniego punktu industrialnego, ale przypomniało mi się, że jest jeszcze jedno muzeum na Lichtenbergu, w którym ja nigdy nie byłam i też nie chcę się wypowiadać, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, że była tam siedziba Stasi i że jest
jeszcze nie byłam
i że jest takie muzeum, ale no nie mam nic do dodania, bo tam nie byłam, więc nie będę się teraz rozpowiadać na temat tej historii, ale myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, jeżeli kogoś to interesuje.
Tak, to jest w ogóle muzeum na mojej liście bardzo, z jednego względu, znaczy oczywiście w ogóle interesuje mnie historia i pewnie te też są fajne przestrzenie, myślę, bo to jest właśnie ta stara siedziba, ale tam na przykład są stare windy paternoster, takie windy, które nie mają drzwi, tylko się obracają i to jest chyba taka duża atrakcja tego miejsca, więc jak ktoś jest fanem paternoster, to ponoć można je tam zobaczyć, ja też jeszcze nie byłam, ale to jest na mojej liście. I fajne jest to, że ten Lichtenberg się nie kończy, tak? Że jakby jestem tam od 6 lat i jak wiadomo jestem aktywną osobą, która zwiedza dużo swojej dzielnicy.
Myślę, że jak jesteś ciekawym świata, to się nigdy nie kończy, bo cały czas powstają nowe rzeczy i można na nie spojrzeć inaczej.
Coś jest do zobaczenia, no.
Słuchaj, więc jeszcze ostatnia z tych industrialnych przestrzeni, która już nam chodzi po głowie, to jest związana może również ze sztuką, ale bardziej z sztuką audio, z muzyką. Ja nigdy nie byłam w środku, ale byłam na zewnątrz, więc możemy się podzielić, ty opowiesz, jeżeli byłaś w środku, co tam się dzieje. To jest Funkhaus, cudowne miejsce w Berlinie. Kocham na letnie wycieczki rowerowe i robienie rzeczy dookoła. Byłaś wewnątrz?
Byłam, ale nie na koncercie niestety, więc koncert, kurczę,
koniecznie. Może w ogóle, co to jest ten Funkhaus?
Tak, więc Funkhaus to jest stara fabryka?
Nie. Chyba stara fabryka.
Nie, to jest stara rozgłośnia radiowa, wydaje tak. mi się. Wydaje mi się, że tak jak był, była rozgłośnia radiowa na wschodzie RBB, którą można zwiedzić, która jest też w ogóle niesamowita, tak to właśnie była ta rozgłośnia na wschodzie.
Teraz przestrzenie firm, industrialne sale koncertowe.
Tak, więc tam jest piękna, stara sala koncertowa, która ponoć ma niesamowitą akustykę. Koncerty się bardzo szybko wyprzedają i to są zwykle jakieś takie bardziej alternatywne koncerty, ale moja znajoma mi ostatnio opowiadała i jeszcze bardziej mnie zachęciła, żeby tam pójść, że jest tam też w tej przestrzeni koncertowej taki stary bar, który w ogóle ma klimat lat 20. i takiego opulence, wiesz, Great Gatsby i tak dalej.
Wielki Berlin.
I otwierają to tylko jakby przy okazji tych koncertów i że to ponoć w ogóle samo w sobie już idziemy. Jest takie doświadczenie. No musimy iść, tylko musimy wcześniej kupić bilety. Natomiast ja kiedyś weszłam po prostu do Funkhaus, nie chyba nielegalnie, bo to nie jest nielegalne, ale no jakby po prostu weszłam sobie i pochodziłam bez tych częściach, które są otwarte dla ludzi z zewnątrz i bardzo to polecam, bo to jest tak przepiękny budynek, jest to w ogóle jeden z najbardziej popularnych postów na moim Instagramie, właśnie zdjęcia z wnętrza tego Funkhausu, ale są tam dwa miejsca, które można odwiedzić bez problemu i są to dwie knajpki, Zola, czyli pyszna pizza neapolitańska i Milchbar, i Milchbar szczególnie, to jest po prostu...
Nigdy nie jadłam w Milchbarze.
Jedzenie jest pyszne, nie jest jakby nic specjalnego, bo to jest naprawdę trochę jak taki bar mleczny, tylko trochę bardziej fancy, powiedzmy. Jadłam tam ostatnio schabowego i był super.
Ma ale cudowne wnętrze.
Tak, to wnętrze.
Czas
to
się tam hit. Zatrzymał, jest na tak. maksa vintage.
Wygląda jak bar mleczny.
Tak.
Trochę,
ale taki vintage.
Ale taki, no ale wszystkie bary są vintage.
Ale nie taki, jak sobie myślę o barze mlecznym w Polsce, już teraz się tak
no nie, no taki zmieniło. Trochę bardziej taki na bogato.
Tak,
na
tak,
bogato,
tak.
Tak. Nie, naprawdę, to drewno, fantastyczne.
Trochę czerwbordowych płów.
Fantastyczne, taki, więc polecamy wizytę w Milchbarze, sznycel, potem zwiedzanie takie, powiedzmy, tak. nielegalne Funkhausu. Wydaje mi się, że tam też są wycieczki oprowadzania po Funkhausie i że można sobie zabukować takie zwiedzanie z przewodnikiem. I potem Zola.
Ja polecam Aperola. Tak, ja polecam Aperola. No. Zola jest jakby bardzo fajną pizzerią. Nie jest to moja ulubiona pizza, ale jeżeli chodzi o przestrzeń, to pizza, Aperol, pizza, cola, woda, czy co, na co macie ochotę nad wodą. Jest mega. Super, tak. Bo właśnie Funkhaus jest położony nad rzeką i można sobie autentycznie usiąść na ławeczce albo na murku. I prawie nogami pomachać do szprawy, mi się nie dosięgnie.
Tak, może nawet się nie powinno.
Z widokiem na Trap Tower Park, ale jeżeli macie ochotę zamoczyć stopę w szprawie, to przy Funkhausie jest wypożyczalnia desek SUP. I tam się też odbywają, czyli stand-up paddle, zajęcia jogi na SUPach. I ja wypożyczyłam sobie tam deskę.
No widzisz.
I popływałam sobie tą szprawą. Trochę w stronę bardziej wschodnią, trochę do Trap Tower Parku. Jeżeli ktoś jest początkujący i nigdy jeszcze nie był na desce i nie próbował stand-up paddling, to ja nie polecam tego miejsca, bo tam też przypływają stateczki wycieczkowe, które pływają na przykład do Mugelze i lekko buja. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce się przewrócić, to jednak może spaść tam do wody, spaść do szprawy w tym momencie takim szprawy, gdzie nie jest jeszcze ona taka czysta, tylko pewnie bardziej blisko miasta, no i wejść na tą deskę może być trudniej, ale i tak jakby
no wakacje to super. Są, klimat wakacji jest.
Klimat wakacji jest, bardzo mi się podobało, tam są też leżaczki, można sobie usiąść, naprawdę super miejsce.
To ja jeszcze szybko dodam parę takich perełek, powiedzmy w okolicy. Mhm. Jedna jest bardzo blisko w okolicy Funkhausu i to jest też trochę mniej znane miejsce. Jest tam coś, co się nazywa Gaszsiedlung. Mhm. To jest stare osiedle, w którym mieszkali pracownicy właśnie Klinkenberg, fabryki, o której już wspominałam parę razy, elektrowni. I jest przepiękne naprawdę, ma bardzo fajny klimat. Teraz tam się znajdują też pracownie artystów i mała kawiarnia, której nigdy mi się nie udało jeszcze odwiedzić, bo jakoś się mijaliśmy z godzinami otwarcia, ale to jest rzut beretem od Funkhausu, więc warto to zobaczyć, to taka perełka architektoniczna. I są jeszcze dwa budynki, które są troszeczkę dalej, ale powiedzmy można to zrobić na raz. Na Wiktoriastadt, która tak jak mówiłyśmy już jest bardzo fajną dzielnicą i warto tam się wybrać. I jest taka wieża, która za każdym razem jak na nią patrzę, to naprawdę przywodzi mi jakiś taki napolitański klimat do głowy. Nazywa się to Schrottkugelturm. To jest wieża, która faktycznie miała przypominać jakiś taki włoski klimat, wybudowana na początku XX wieku i tam wylewano ołowiane kule do pocisków. Niestety chyba nie można jej już zwiedzać, to jest oczywiście moja wielka bolączka, gdyż chciałabym ją strasznie zobaczyć. Ale jak się patrzy na panoramę Lichtenbergu, właśnie mniej więcej z okolic Ostkreuz, tam jest taki most, gdzie można zobaczyć to trochę z góry, to ta wieża jest takim dominującym elementem i to naprawdę jest tak po prostu totalnie klimat włoski. A drugie miejsce to Knorrbremse, To jest też taka piękna industrialna budowla, która jest zaraz koło Ostkreuz, na początku Lichtenbergu, otwiera Lichtenberg. Jest tam przepiękna stara wieża i tak, i też piękna fabryka, którą można sobie zobaczyć. Tam się chyba teraz mieści jakaś szkoła dla dorosłych.
W ogóle nie słyszałam o tych dwóch budynkach, więc ja się bardzo cieszę, że my rozmawiamy, bo każda z nas ma jakieś inne miejscówki. Tak. Ty w ogóle jesteś ekspertką od tych nieodkrytych miejsc na Lichtenbergu, bo znasz to miejsce jak własną kieszeń. Ale bardzo fajnie, że tak. Możemy się wymienić jakimiś doświadczeniami. Wydaje mi się, że będzie z tego całkiem inspirujące kombo.
Tak, może mam nadzieję, że nie damy ludziom jakiegoś strasznego FOMO.
Nie, będziemy motywować do działania.
5 lat na Lichtenbergu, żeby to wszystko zobaczyć.
Nie, spokojnie, zaplanowasz tylko dwutygodniowy urlop.
Zamiast
wyjechać na wakacje. Tak, nie no, Himalaje są przecież na Lichtenbergu.
Dokładnie.
To już dokładnie.
Wszystko jest na Lichtenbergu i Wersal.
Mamy w naszych notatkach taki jeden z ostatnich punktów, inne ciekawe miejscówki, których nie mogłyśmy skategoryzować sobie nigdzie, jak myślałyśmy o tym, o czym chcemy opowiedzieć. I pierwsza z nich to jest taka, z której, bo ja bardzo dostaję często pytanie o to, a gdzie na imprezę w Berlinie? Albo, no mieszkasz w Berlinie, tam pewno chodzisz na tyle technoparty. No ja nie za bardzo chodzę. Liczyłam na to, że może ty byłaś w jednym z tych najbardziej znanych klubów, ale też nie byłaś. Jednak warto wspomnieć o tym, że jeden z najsłynniejszych takich z najsłynniejszych klubów, to jest Sisyphus i on się mieści właśnie na Lichtenbergu i to jest taki klub też z imprezami na zewnątrz, całymi weekendowymi, także jeżeli ktoś jest, chce się zapoznać z berlińską sceną klubową, to niech doczyta w tym momencie.
Tak.
A my może pójdziemy, słuchaj Ola, ja może to jest challenge,
tam pójść, bo to jest właśnie
może pójdziemy takie, tam latem.
Tak, to są takie fajne właśnie chyba z tego co wiem, plenerowe trochę imprezy, no, i takie wychillowane. Ciekawostka o Sisyphus jest taka, poza tym, że słyszę imprezy stamtąd czasami u siebie w mieszkaniu i takie fajne techno tak się snuje przez Lichtenberg, to, że logo tego klubu ma gęś i ta gęś się bierze z tego, że ta fabryka przysmaków dla psów, o których mówiłyśmy, też robiła, nie miała na opakowaniu tych przysmaków gąski.
Okay.
Więc to jest nawiązanie do tych pofabrycznych terenów tam, to jest ciekawe. Nie,
tak, te gęsi w ogóle bardzo zwracają uwagę, bo są wyryte na bramie.
Tak, tak, jest takie logo wielkie, metalowe gęsi.
Ja bardzo lubię, w ogóle bardzo często jeżdżę na wycieczki rowerowe w niedzielę i jadę sobie często na przykład w okolice Mugelze z Ostkreuz albo Oberschönewajde i przejeżdżam obok Sisyphus, widzę te kolejki na bramę.
Tak, tak.
Ja na rowerze albo ja z imprezy, ja na rowerze albo ja z wycieczki, a ludzie na imprezę. Kolejnym miejscem, o którym musimy Wam opowiedzieć, to jest miejsce, które w ogóle przeniesie Was w inny wymiar tej dzielnicy, a nawet
jeszcze bardziej międzynarodowe.
Bardziej międzynarodowe. To jest, uwaga, nie wiem, czy dobrze to przeczytamy. Dong Huan Center.
Tak.
Czyli tak jakby powiedzieć komuś, co to jest, to hale targowe wietnamskie z azjatyckimi produktami, bo nie tylko wietnamskimi. Ogromna
ale
przestrzeń.
Głównie wietnamskie.
Głównie wietnamskie, ale też są arabskie, teraz tak, pakistańskie tak, restauracje. To jest bardzo ciekawe miejsce. Powiem Ci, że wzbudza we mnie też uczucie dyskomfortu.
Tak, to znaczy tak, byłyśmy tam w ogóle kiedyś razem, tak. Prawda? I faktycznie to jest dziwne miejsce, no bo to jest takie miejsce wypełnione plastikiem, jakby faktycznie tam się trochę przenosi do innego świata i warto tam pojechać chociaż raz, nie?
Myślę, że warto. Powiem Ci, że byłam tam teraz drugi raz w weekend i tam, słuchajcie, możecie kupić wszystko. Obudowy na telefon, leginsy, kotki, które machają rękoma.
Kreacje na wesele.
Kreacje, elektronikę. Rzeczy,
sztuczne kwiaty.
Tak, rzeczy, o których nie wiedziałabym, że są mi potrzebne. Wydaje mi się, że 99,5% rzeczy jest bez atestów.
No tak, no niestety, to jest miejsce wypełnione plastikiem. Pachnie. To nie jest miejsce sustainable, powiedzmy.
Ja chciałam powiedzieć, że jakby byłam tam teraz i widziałam te wszystkie jakieś obrazy, tkane dywany i te wszystkie takie rzeczy, no to jest po prostu konsumpcjonizm w najczystszej formie i nie mówię, że ja nie jestem ofiarą konsumpcjonizmu, ale jednak będąc tam, chodząc, czując ten zapach plastiku unoszącego się w powietrzu i widząc te ilości tych niejakościowych, niepotrzebnych rzeczy, dziwnie się czułam.
No masz taką refleksję na temat
miałam tego, taką refleksję.
Gdzie nas zaprowadziło ta szybka produkcja i
kto
duża
to kupuje.
Podaż. I też kto to kupuje, to prawda. Ale warto tam pojechać, żeby zobaczyć jakby to jako zjawisko, bo to jest
tak,
zjawisko.
Zdecydowanie.
I faktycznie tam się przenosi trochę do innego świata. Są fajne takie markety z żywnością, prawda?
Tak, to pewnie super, jest fajne. To jest bardzo fajne.
Natomiast największym hitem tego miejsca jest oczywiście gastronomia, tak. Bo tak jak już mówiłyśmy, Lichtenberg gastronomią nie stoi, albo ja o tym nie wiem, ale faktycznie jak się ma ochotę na takie super pho, albo na przykład wietnamską kawę, którą po raz pierwszy spróbowałam na Lichtenbergu,
ja też ostatnio próbowałam z mlekiem.
To jest fantastyczne, powiem szczerze, że się trochę uzależniłam od tego i bardzo często myślę o tej kawie, więc muszę tam wrócić, ale pho i kawa w tych restauracjach.
Tak, masz rację, to jest super.
Super, naprawdę. Uważam, że to też pewnie oddaje jakoś tam klimat Wietnamu, chociaż mówię, nigdy nie byłam w Wietnamie, ja też więc ciężko mi to ocenić, ale wydaje mi się, że jak się ma jakiś taki smutny dzień, jest zimno i przygnębiające.
Jak się ma smutny dzień, to w sumie można potem zacząć myśleć o tym, w którą stronę idzie ten świat, jak się zobaczy.
No ale można tylko iść po prostu na fo.
Tak, tak, no, to prawda, można iść tam na fo, ale polecamy i tak przejść się, bo naprawdę to jest ciekawy obrazek. Z jednej strony macie fo, z drugiej strony macie wszystkie rzeczy z plastiku, z trzeciej leginsy, a z czwartej, o czym nie wspomniałyśmy, paznokcie, fryzjerzy i wszystkie takie tematy.
Tak. Można też co zrobić fryzury, ciekawo.
Okej, okay. Co warto powiedzieć, to jeszcze, że jest, ja tam nigdy nie byłam, ale jedno z największych w Europie jest schronisk dla zwierząt na Lichtenbergu.
Tak. Nazywa się Tierschutz. Coś tam.
Lichtenberg.
Ja też tam nigdy nie byłam, ale bardzo chciałabym tam pojechać, oczywiście troszkę się martwię, jakby, jakie to robi wrażenie, natomiast to jest bardzo ciekawy budynek, który jest wybudowany na takiej, na planie koła, który ma dużo kół w środku, więc to też warto sobie zobaczyć. To pierwszy raz zobaczyłam właśnie na tym nagraniu w Muzeum Lichtenbergu z lotu ptaka i to robi bardzo duże wrażenie, więc trzeba by tam się kiedyś przejść. Natomiast ja chciałam jeszcze wspomnieć o paru miejscach jedzeniowych.
No właśnie, ja chciałam powiedzieć na sam koniec, zamykamy jedzeniem i dwoma subiektywnymi pytaniami do ciebie. Jedzenie, krótko, wymieniłyśmy dużo miejsc.
Tak.
Co ty jest, co jeszcze tobie smakuje na Lichtenbergu? Czy są jakieś miejsca, które lubisz?
Poza Don Juan Center mam jedną restaurację, którą mogę polecić z czystym sercem, natomiast trzeba tam dużo wcześniej robić rezerwację. Ona naprawdę bardzo się stała popularna, co mnie strasznie cieszy. Jest to restauracja, która nazywa się Yumi. I jest to japońska kuchnia z europejskim twistem. Jest prowadzona przez parę w ogóle i to są tylko dwie osoby, które jakby stoją za tą restauracją, co jest bardzo fajny klimat i są tam cztery stoliki, więc ma się taki bezpośredni kontakt z szefem kuchni. Jest jedno miejsce, gdzie można oglądać, jak on gotuje. To jest w ogóle, polecam wam, żeby je zaklepać sobie, jak rezerwujecie. Jest to fine dining, to jest menu, które się składa z sześciu dań. Otwarte w część tylko dni tygodnia i tak jak mówię, z dużą rezerwacją, natomiast taki fine dining na Lichtenbergu kosztuje, słuchajcie, 60 euro. Co wiadomo, nie jest
to nisko, nie jest mało, ale na cenę fine diningu Berlin to nie jest dużo.
To
trzeba dodać.
Chyba dlatego Yumi się właśnie stało taką popularną miejscówką i to jedzenie jest fantastyczne, więc ten kucharz jest Japończykiem, który gotował w Japonii, ale potem przeprowadził się do Europy i miał staże we Włoszech i w Hiszpanii, więc jego dania są właśnie taką fuzją kuchni japońskiej z hiszpańską i włoską i są różne składniki stamtąd. Tam właśnie można zjeść rybę z Lichtenbergu, nie wiem czy wciąż, ale kiedyś te ryby, które właśnie są na... w Urban Farms można też zjeść tam, więc to też jest fajne, że te wszystkie składniki są...
Muszę się tam wybrać.
Tak, te wszystkie składniki są jakby lokalnie kupowane, a jego żona jest Niemką i ona jakby obsługuje stoły, wyjaśnia, co jest w potrawach i to jest taki bardzo fajny też klimat, taki intymny.
Ja przyznam, że robiłam dosyć dużo research już nie jeden raz na temat gastronomii w Lichtenbergu i właśnie chciałam powiedzieć, że niestety nie trafiłam na jakieś rzeczy. Próbowałam też w wielu miejscach i no nie mogę polecić.
Nie,
bardzo
nie
często pada nazwa tej kawiarni Nadia i Costa, Nadia plus Costa.
No to jest taka urocza kawiarnia, ale
nie powiem, żeby stało pyszną kawą, ale domowe ciasta i jakby jest na pewno ładne. Brakuje mi tam jakiejś speciality coffee, ale myślę, że jest bardzo blisko na Friedrichshain, co dzisiaj też wybrzmiało, wydaje mi się, że Lichtenberg przechodzi przez proces gentryfikacji, rozrasta się i to będzie się jeszcze rozwijało.
Są dwa fajne miejsca z kawą, to tylko szybko wspomnę. W sumie nie wiem, czy to jest kawa speciality, ty jesteś większą ekspertką tutaj, ale wydaje mi się, że tak. No więc jest jedno miejsce, które się nazywa Kofea, które ma świetną kawę i świetne ciasta, bardzo polecam. I drugie miejsce, które się nazywa Greenwall Cafe, które też ma, wydaje mi się, kawę speciality. I jest jeszcze jedna fajna miejscówka, która się otworzyła jakiś rok temu, więc jest dosyć nowa i nazywa się po prostu Wine Bar. I jest urządzona w takim fajnym skandynawskim stylu i jest tam świetna kolekcja win, pyszny chleb z Kajta obok z Friedrichshain i w ogóle taki fajny finger food, więc polecam to. To okay. są takie wybrane perełki, no bo na Lichtenbergu faktycznie pod tym względem
jeszcze
nie ma.
Się to, tak, jeszcze się to rozwija.
No ale ta natura, to wszystko, słuchajcie.
Ja myślę, że my udowodniłyśmy w tym podcaście, że na Lichtenbergu jest co robić i że są miejsca nieoczywiste i oczywiste, które można odkryć. I w ogóle chciałam na koniec zadać sobie kilka pytań subiektywnie o Lichtenbergu, które sobie zapisałam, ale zdałam sobie sprawę z tego, że my w sumie już większość tych miejsc wymieniłyśmy.
Tak.
Więc trochę chyba nie ma sensu, żebyśmy powtarzały, jak ci się żyje na Lichtenbergu, jakie są twoje ulubione budynki. Wydaje mi się, że musimy podsumować ten odcinek jeszcze tak. jakimiś takimi dodatkowymi punktami, które pomyślę, jak zebrać. Czy zrobimy jakiś spis, post, żeby to nie uciekło. Myślę, że seria postów by się przydała. Ale chyba na tym skończymy, co nie?
Tak, tak. Idźcie na Lichtenberg.
Idźcie koniecznie na Lichtenberg z naszymi polecajkami.
Zobaczcie po prostu, tak, mam nadzieję, że usłyszeliście coś, co was jara,
tak.
co was interesuje. Wydaje mi się, że dałyśmy wam też taką bardzo szeroką gamę tych różnych tak. miejsc, więc może każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
Zdecydowanie przygotuję właśnie też jakieś wypisanie najważniejszych miejsc.
Ja też myślę o zrobieniu jakiejś takiej mapy po prostu na Google
właśnie
Maps.
Właśnie chciałam tak. powiedzieć, że mam taki pomysł, taki ale my sobie to przegadamy.
Tak, tak.
My sobie to przegadamy. Podlinkuję wam też profil Oli, chociaż wydaje mi się, że większość osób już go zna, Unexpected Berlin, i tam też dużo wrzucasz z Lichtenbergu, nie?
Tak, tak, jako lokalna patriotka publikuję, mam nawet oddzielną kategorię, oddzielny hashtag, więc można szukać, ale też myślałam o tym, żeby kiedyś zrobić takie podsumowanie, albo pewnie nawet właśnie kilka podsumowań.
No właśnie, bo w jednym to się nie zmieści, wiesz, my już nagrywamy prawie 1,5 godziny. Super, Ola, bardzo ci dziękuję, brawo dla nas. I mam nadzieję, że ładnie to zaedytujemy. Ja w ogóle powiem ci, że też myślałam.